Ten sygnał, dobrze nam znany sygnał, który wybrzmiewa właśnie o tej porze, w piątek, czas wzrastania na antenie Radia Maryja. Chcemy wzrastać, spotykając się wspólnie, jednocześnie rozmawiając, dialogując. Do tego dialogu bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, abyśmy wspólnie budowali tę przestrzeń naszego spotkania. Dziś temat naszego spotkania to może wprowadzi nas Szymon Kozupa, redaktor Szymon Kozupa, dobrze nam znany z anteny telewizji Trwam, z anteny również Radia Maryja, ponieważ tak, zazwyczaj z Szymonu kojarzysz się przynajmniej mnie osobiście z audycjami sportowymi. Nie wiem, domniemam, czy dzisiaj w jakiś wątek sportowy również się pojawi w naszym spotkaniu. Ty jesteś taką iskierką, która dziś zapaliła ten temat, który za chwileczkę nam się odkryje, który dziś będziemy podejmować. I nie wiem, czy o sporcie też będzie, czy niekoniecznie.
Może być, dlatego że był swojego czasu zespół piłkarski Przystanku Jezus. Nawet rywalizował z Przystankiem Woodstock i to ze sporymi sukcesami. Więc ten wątek sportowy myślę, że gdzieś może się pojawić w naszej audycji dzisiejszej.
Ale bardzo ciekawy temat. Tak, Przystanek Jezus, budujemy kościół bez ścian. No ciekawe, co się pod nim kryje, ale to pewnie będziemy tak odkrywać stopniowo, ponieważ my nie jesteśmy sami tutaj z Szymonem w studio. Jest nas tutaj taka piękna, spora gromadka. A kto? Bardzo proszę, Szymku, tutaj, abyś nam dopomógł w tym, abyśmy mogli poznać.
Aha, dobrze. To w takim razie po kolei przedstawimy się. Mateusz Warda jest z nami.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Jest z nami ojciec Damian Piątkowiak.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ojciec Damian jest z Nysy, tak?
Tak, to prawda.
Dobrze. I z Nysy też przyjechał do nas Damian Cieleń.
Tak, witam serdecznie. Cześć.
Jest z nami Jędrzej Brajer z Gubina.
Dobry wieczór.
Siostra Bartłomieja z Torunia.
Tak jest. Szczęść Boże. Dobry wieczór.
Dominika Pułacz.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
I mąż Dominiki Hubert Pułacz.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Także zacna, tak, jakby to określić, grupa, wspólnota. Bo Przystanek Jezus to z pewnością jest rzeczywistość, która tworzy wspólnotę, która, jak wsłuchiwamy się w pierwszą część naszego spotkania na antenie telewizji Trwam, Westerplatte o tych, jak opowiadaliście i ten, raz, że treści, o których mówiliście, to pierwsza sprawa, ale druga sprawa to doświadczenie i te emocje, które wypływały z was, to myślę, że była najlepsza rekomendacja i pewnego rodzaju też zachęcenie, zaproszenie do tego, żeby spróbować tego, czym jest Przystanek Jezus, a jest to rzeczywistość no niebanalna, rzeczywistość jakże różnorodna i te rzeczywistości chcemy dzisiaj poznawać.
Tak, myślę, że Przystanek Jezus to w pierwszej kolejności w ogóle taka przestrzeń, która prowadzi nas wszystkich do spotkania. Raz, że do spotkania z Jezusem, a dwa, że do spotkania też człowieka z człowiekiem i wokół tych spotkań potem może przemieniać się ludzkie życie. Myślę, że to jest takie ważne przesłanie, które będzie nam towarzyszyło w trakcie tej audycji, bo rozmawiamy o kościele bez ścian, o kościele, który wychodzi do młodego człowieka, o kościele, który chce być przy młodym człowieku wszędzie tam, gdzie ci młodzi ludzie są. W trakcie Westerplatte młodych tam było kilka takich fajnych sygnałów, haseł, że młodych ludzi można w zasadzie spotkać wszędzie. Pokazywała nam to sonda, pokazywaliście nam też to wy, jako ludzie, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. Bo i była mowa o tym, że można młodego człowieka spotkać i w sklepie, i w szkole na katechezie, i na korytarzu szkolnym, i wszędzie tam oni są, tak? I teraz jest moje pierwsze pytanie, dotyczy tego, z jakimi dzisiaj ludźmi młodymi my pracujemy, to znaczy, jakie jest wasze doświadczenie młodego człowieka w waszym takiej codziennej pracy, tak? Czy młodzi ludzie są dalej tacy, którzy zadowalają się byle jakością, czy wręcz przeciwnie, są tacy, którzy szukają, próbują znaleźć jakiś taki głębszy sens tego wszystkiego, jak ma wyglądać ich życie. Może siostra Bartłomieja, to będzie takie cenne, może jak siostra przypomni też to doświadczenie ze sklepu, o którym siostra mówiła, że tam gdzieś te drogi się przecinają, takiej codzienności, takiej zwykłości.
Tak, ja jestem katechetką w zespole szkół ekonomicznych tutaj w Toruniu, więc to już jest młodzież dorastająca, chłopaki, dziewczyny. I rzeczywiście rozmawiając z nimi, czego szukają w życiu, dlaczego w ogóle przychodzą na katechezę i czy to, że przychodzą na katechezę, bo są rzeczywiście czasem w 100%, czy to się przekłada na życie sakramentalne? Okazuje się, że nie. Więc takie pytanie dla mnie, dlaczego nie? I do nich, jak odkrywają Jezusa? Kiedy dzisiaj nawet mówiliśmy na katechezie, że będziemy mieli taki program właśnie, żeby dotknąć tego, co jest istotą, czyli tego, żeby spotkali się z Jezusem, żeby doświadczyli Go żywego, że potrzebują nas, dorosłych, jako świadków, którzy im właśnie wskażą tą drogę do Pana Jezusa. I ci młodzi ludzie są, myślę, że przez niektóre media troszkę skołowani, jakby tak można powiedzieć młodzieżowym językiem, że nie widzą tej prawdy, to wszystko im fałszuje. I wtedy rzeczywiście warto, żebyśmy my byli dla nich tymi właśnie świadkami i prowadzili ich do Jezusa, a on w takich zwyczajnych sytuacjach, nie? No właśnie, w sklepie, na ulicy, w szkole.
A jak z tym sklepem było?
W sklepie była lekcja religii, ponieważ były nauczanie zdalne, no i uczeń z branżowej szkoły zawodowej miał słuchawki na uszach i słyszałam dźwięk butelek, no i myślałam, że jest na jakiejś imprezie, ale okazało się, że przyjmuje towar w jednym ze sklepów, gdzie jest szefem tego sklepu, ale jestem siostro, jestem, cały czas słucham. I właśnie będąc później, jak już szkoły otwarli w sklepiku, stoimy, on się pyta właśnie mnie, siostro, bo to chodzi o to, że ja tego Pana Jezusa nie czuję, no. Jak to w ogóle jest? Ja bym chciał, ale tak nie wiem, nie? Nie mam ojca, sam już mieszkam, jestem dorosły, pracuję. To są takie pytania, nie? Gdzie on jest? Jak go doświadczyć? No chcieliby czuć, no tak się nie da, no.
Ale czasami jest tak, że samo to, że on mówi, że chciałby czegoś więcej, to pokazuje, że oni mają też jakieś oczekiwania nie tylko wobec Pana Boga, ale też mają wobec nas jako ludzi, to co siostra powiedziała. Też oczekują w swoim życiu ludzi, którzy będą wiarygodnym świadectwem dla nich, tak?
Tak.
Więc może jakie są też wasze doświadczenia? Czego od was oczekują młodzi ludzie? Czy to na katechezie, czy to w takim codziennym życiu?
Ja może wypowiem się, bo tak się potoczyło w moim życiu, że też pracuję w szkole i no mam niewiele lat dopiero pracuję, ale zobaczyłem, jak wielki wpływ my, nauczyciele, tym bardziej właśnie katecheci, ci, którzy mają prowadzić do Pana Jezusa, mamy wpływ na te dzieci, na młodzież i na to, jak oni dużo czasu z nami spędzają, często więcej niż z rodzicami, niż w swoim domu. I zobaczyłem właśnie, że to jest fajne narzędzie i fajna przestrzeń do tego, żeby tego Pana Boga pokazywać. Właśnie niekoniecznie słowami, czasem tylko po prostu postępowaniem. I myślę, że jesteśmy dla nich takimi modelami, na które patrzą, na które chcą naśladować. I często właśnie to, o czym też siostra mówiła, w tym ich poszukiwaniu wychodzi właśnie, jak mają wiele pytań. I fajnie jest zbudować z nimi wtedy taką relację, dzięki której oni nie czują tej bariery i wiedzą, że mogą przyjść i te pytania zadać.
Pamiętam takie doświadczenie, też rekolekcje ewangelizacyjne, które prowadziła wspólnota świętego Tymoteusza. Wiele razy, jak gdziekolwiek byliśmy też przez ten rok, który też miałem możliwość spędzić we wspólnocie, gdziekolwiek byliśmy, bardzo często było takie jedno narzędzie w trakcie rekolekcji, że każdy młody człowiek mógł napisać swoje pytanie do Pana Boga. Też mam takie doświadczenie innego księdza katechety, który wykonał to narzędzie kiedyś na lekcji religii. Spotkał się z czymś takim, że ponad połowa bodajże tych pytań to było pytanie o sens życia. Czy z takimi pytaniami też się spotykacie w waszej codziennej pracy? To znaczy z takimi pytaniami pokaż mi Jezusa, pokaż mi co zrobić, żeby to moje życie miało sens.
Ja również tutaj należę do zacnego grona pedagogicznego. Chociaż ja pracuję z dziećmi do lat 10, natomiast razem z mężem byliśmy animatorami przygotowującymi młodzież do bierzmowania i też zauważyłam, że oni naprawdę szukają, ale są bardzo przebodźcowani, bo te informacje z mediów dochodzą z każdej strony tak naprawdę do nich i oni się boją wyłamać jakby z grupy. Boją się zawalczyć o swoje, bo może nie wypada, bo może zostaną wyśmiani w towarzystwie. I przez to, jak szukają, to też nie bardzo wiedzą może, gdzie szukać. A myślę, że w dzisiejszych czasach dobro jest jest tak bardzo owinięte w kłamstwo, w półprawdę, to zło, przepraszam, zło jest owinięte w dobro i to bardzo tak jest dla nich też atrakcyjne. Oni się nie bardzo potrafią odróżnić, w jakim kierunku powinni iść.
Czy pewne takie dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, bo też ja też mam razem z wami zresztą doświadczenie ewangelizacji na polach przystanku Woodstock. To często są ludzie, ja pamiętam takie doświadczenie, spotkanie z młodą dziewczyną, bodajże 21-letnią, ona sama przyznała, że już w tym wieku miała bardzo poważny problem z uzależnieniem od alkoholu. Tak? Czy dramaty, które ci młodzi ludzie przeżywają i to, jak gdzieś te ich losy się toczą, czy to też jest w waszym gdzieś tam odczuciu często takie wołanie o to, dostrzeżcie mnie, bo nikt mnie wcześniej nie dostrzegł, bo nikt wcześniej nie chciał, żebym ja stawiał pytania, bo po raz pierwszy mam możliwość, żeby ktoś mnie wysłuchał, czy właśnie gdzieś takie te oczekiwania też troszeczkę wobec was zmierzają w tę stronę. Słuchajcie nas, bo my chcemy coś wypowiedzieć, jakiś sygnał wysłać.
Te dramaty, myślę, że najczęściej zaczynają się już w rodzinie, tam gdzie tak naprawdę dziecko, młody człowiek powinien być wysłuchany, w miejsce, w którym powinien być zaopiekowany, w którym powinien się dobrze czuć. Dzisiaj niestety jest tak, że bardzo często ten młody człowiek z tamtego miejsca ucieka, nie chce być w swoim domu. Szuka zupełnie gdzie indziej przyjaciół, ludzi, z którymi może spędzać czas, bo po prostu najzwyczajniej w świecie tego domu nie ma, rodziny nie ma rodziców albo jednego rodzica. Często właśnie te relacje z rodzicami są też zachwiane. To też jest nasze doświadczenie pracy z młodymi w czasie rekolekcji, kiedy w ramach rekolekcji zawsze robimy takie wieczorne spotkanie, gdzie mamy dla nich czas, gdzie jest czas na to, żeby z nimi rozmawiać, żeby oni mogli zadawać pytania. Wtedy o wiele mniej osób, co prawda, przychodzi, ale przychodzą ci, co chcą, ci, co rzeczywiście mają jakieś pytania. I pamiętam jedno z takich spotkań, to było w Kostrzynie nad Odrą, w jednej ze szkół, kiedy ci młodzi zaczęli opowiadać, jakie jest ich doświadczenie, w ogóle doświadczenie Boga i jak oni przeżywają swoją wiarę. I się okazało, że nawet potrafią być prześladowani we własnym domu za to, że na przykład chcą czytać Biblię. Jedna dziewczyna nam opowiadała, jak codziennie wieczorem wchodzi pod kołdrę, bierze latarkę i otwiera Biblię i ją czyta, żeby nie widzieli tego rodzice. Więc do czego to doszło, nie? Że często niestety w rodzinach no może być nawet jakaś taka forma prześladowania za to, że człowiek czegoś poszukuje, chcę chwytać się tego, co jest wartościowe. No i właśnie.
Pragnę czegoś więcej. Mhm. Moje pytanie kolejne dotyczy tego, bo każdy z nas był kiedyś młody. Ja też nie czuję się jakoś specjalnie stary, ale myślę też, że ta młodość gdzieś tam, ona nie ucieka nam z pamięci. To znaczy my cały czas to pamiętamy, my cały czas gdzieś do tych czasów wracamy. Czy dzisiaj nie macie takiego doświadczenia też czasami, że w tych młodych ludziach, z którymi na co dzień pracujecie, albo z których na co dzień spotykacie, czy wy gdzieś widzicie w tych młodych ludziach siebie, widzicie swoje pytania z młodości, gdzieś tam to swoje życie, które też na pewnym etapie chcieliście poukładać i znaleźć coś, co będzie tak naprawdę pewnym sensem tego życia, sednem tego życia?
Myślę, że jakoś każdy z nas się odnajduje w tych młodych samego siebie. Patrząc czasami w szkole na tych moich agentów, z którymi się muszę mierzyć, chcę mierzyć, nie muszę, bo bardzo to lubię. Widzę też siebie z jednej strony człowieka, który zawsze był blisko Kościoła Pana Boga. Taka była moja młodość. Od lat jako ministrant byłem gdzieś zaangażowany w życie parafialne, w różne grupy, ruchy przy mojej rodzinnej parafii. Natomiast jednocześnie toczyłem bój sam ze sobą. Bój o to, jak odkrywać swoją młodość, różne szalone pomysły na to, co można robić po tym kościele, gdzieś z kumplami, ze znajomymi, jak świętować, jak się bawić. Doświadczenia szalonych pomysłów, które przychodziły mi do głowy. Doświadczenia niezrozumienia z dorosłymi, czasem w domu, tak? Braku akceptacji pewnych rzeczy, które mi przychodziły do głowy. Widzę, że nihilnowi, tak? Oni przeżywają bardzo podobne rzeczy, które były w moim sercu, w mojej głowie i patrzę na nich i widzę samego siebie z tamtych czasów. Ale to jest dla mnie pewna dobra droga, by do nich dotrzeć, bo wiem sam, jak musiałem się zmagać, jak toczyłem bój z tym, by być jednością, by nie być człowiekiem dwóch dróg, by nie być innym w kościele, innym na imprezie z kumplami, by być wszędzie razem jakoś sobą, by być wszędzie razem człowiekiem, który ma w sercu też Pana Boga i swoje wartości. Jak to wiele mnie kosztowało, jak wiele się musiałem gdzieś tam naforsować, by przepracować siebie, jak dobrze, że spotkałem fajnych ludzi obok mnie w mojej młodości, którzy mi towarzyszyli, którzy byli dla mnie oparciem, tych w kościele, tych w mojej szkole, niejednej moich bliskich, którzy nie odtrącili mnie nigdy, kiedy głupie rzeczy robiłem tak po ludzku patrząc, a jednak zawsze miałem oparcie chociażby w moich najbliższych. Widzę więc ich w siebie w nich i to mi daje taki pokój i otwiera drogę do rozmowy. Zresztą wracając do tego, co padło wcześniej, ja bardzo też widzę, jak oni nie umieją rozmawiać w grupie. Nie, jak czasem na przykład po szkole, po lekcjach, ktoś już skończył dawno szkołę, nagle dostaje gdzieś na Facebooku, gdzieś w telefonie SMS-a informację od kogoś, kto już jest na studiach, wchodzi w życie rodzinne i mówi, a ksiądz mnie kiedyś uczył. Ksiądz coś tam mówił, a ja dzisiaj mam z tym problem. Wtedy było ciężko komuś się odezwać, ale było coś, co usłyszał, co zapamiętał, co dotknęło jego serca. I dzisiaj, kiedy przeżywa swój problem, nagle się odzywa i zaczyna się kontakt, zaczyna się otwarta rozmowa. Taka trochę na odległość, ale jednak z człowiekiem, którego kiedyś spotkał, który mu Pana Boga pokazał. Ja sam mam takie doświadczenia ze swojej młodości i tak próbuję teraz towarzyszyć innym.
Co jest takiego wyjątkowego w tym naszym spotkaniu z Jezusem, że ci młodzi ludzie chcą przychodzić do nas i stawiać pytania o to, dlaczego w tobie jest, no właśnie, ten pokój, to serce pełne miłości, to serce, które chce słuchać, to serce, które się poświęca. Być może samo to, że gdzieś tych młodych ludzi chcemy słuchać, być może to już jest taki dla nich sygnał, że komuś na nich zależy. I teraz ty, no właśnie, jak to było z tym naszym odkrywaniem miłości Pana Boga czy my tą naszym odkryciem, w jaki sposób my się dzielimy tym naszym odkryciem, że Bóg jest blisko, że Bóg chce być blisko mnie?
Ja generalnie mogę odnaleźć się w tych pytaniach, które młodzi stawiają o sens życia i cel życia i o to, jak żyć, żeby być szczęśliwym, ponieważ od tego pytania w ogóle zrodziła się moja przygoda z Panem Bogiem. Jako młody chłopak w czasie studiów szukałem właśnie odpowiedzi na to pytanie i ktoś mi powiedział, że jak spotkasz Jezusa, to będziesz wiedział, o co chodzi. Tym, kim był ksiądz Artur Godnarski, założyciel Przystanku Jezus i pasterz naszej wspólnoty. Kiedy mi to powiedział, to mnie bardzo zaszokowało, ponieważ nie bardzo wiedziałem, co to znaczy spotkać Jezusa. Ale widziałem jego i widziałem innych ludzi mieszkających w naszym domu, którzy każdego dnia wieczorem przed snem szli na adorację Najświętszego Sakramentu i po prostu w ciszy rozmawiali z Jezusem. To było fascynujące, ponieważ ja tak im się trochę przyglądałem i widziałem, że tam między nimi a Jezusem rzeczywiście toczy się jakaś rozmowa, że to nie jest tylko takie klęczenie na pusto, gapienie się w jeden punkt, tylko że tam coś się dzieje pomiędzy nimi. I dlatego z tymi pytaniami, które miałem w sobie, właśnie przyszedłem do Jezusa. Zapytałem Go, co robić, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żeby moje życie nie było smutne, żeby nie było zmarnowane, żeby jak najlepiej maksymalnie wykorzystać ten czas. I chodziłem z tym pytaniem dosyć długo i byłem mega zdziwiony i mega zaszokowany, kiedy pewnego wieczoru, gdy postawiłem Bogu po raz kolejny to samo pytanie, zacząłem słyszeć, jak do mnie mówi. I to był taki moment zwrotny w moim życiu. Nie? Ja byłem wierzący, chodziłem do kościoła, byłem ministrantem, natomiast to był taki pierwszy moment, kiedy mogę powiedzieć, że z pewnością wtedy Jezus był przy mnie bardzo blisko. Nie? I od tego zaczęła się moja przygoda ze wspólnotą i z ewangelizacją. I myślę, że wielu młodych jest właśnie takie pytanie o przyszłość. Oni stawiają sobie te pytania głęboko w sobie. Myślę też, że często nie stawiają ich nam, ludziom dorosłym, nauczycielom, katechetom, ponieważ może właśnie nie widzą w nas tego zapału. Nie widzą tego, jak spotkanie z Jezusem wpływa na nasze życie, jak je zmienia. Więc myślę, że jeżeli jesteśmy autentycznymi świadkami Boga, jeżeli rzeczywiście dzielimy się tym, co w relacji z Bogiem przeżywamy, to jest właśnie to, co pociąga młodych.
Mhm. Biskup Edward Dajczak kiedyś powiedział takie znamienne słowa w reakcji też na różne postawy ludzi młodych. Powiedział coś takiego, że nigdzie człowiek nie spotka takiej miłości. Nie? To powiedział o Jezusie właśnie, że nigdzie człowiek nie spotka się z taką miłością. Będziemy wracać, będziemy kontynuować to, jak ta nasza relacja z Jezusem wygląda, natomiast jak już padło słowo biskup Edward Dajczak, to myślę, że też możemy trochę może doświadczyć tej atmosfery przystanku Jezus, która przez lata nam towarzyszyła i wrócić gdzieś tam pamięcią do pierwszego kongresu nowej ewangelizacji z 2012 roku, z przystanku Jezus. No i zagramy hymn tego wydarzenia, więc chwila przerwy z muzyką i za chwilę wracamy.
Kongresu Nowej Ewangelizacji i przystanku Jezus 2012 rok. Na antenie Radia Maryja czas wzrastania wraz z nami, ewangelizatorzy z przystanka Jezus. Bardzo serdecznie pozdrawiamy również tych wszystkich, którzy są wraz z nami, którzy słuchają, którzy tak jesteście tak przy radioodbiornikach, a macie to doświadczenie przystanka Jezus. To wielka sprawa i też zapraszamy was bardzo serdecznie do tego, abyście również współtworzyli czas naszego spotkania W jaki sposób można to uczynić? Telefonując pod numery kontaktowe do naszego studia. Tak sobie też gdzieś przyjęliśmy w konwencji naszego spotkania, tak do 35 roku życia. Bardzo prosimy, jeśli tylko bylibyście tak skłonni do tej prośby się tak przyłączyć, to będę bardzo wdzięczny. A numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Ale to nie jedyna droga, jaką możemy się komunikować między sobą, Szymon. Również są inne drogi, między innymi.
Tak, dokładnie, nawet dwie drogi. Jedna to jest nasz Facebook, możecie pisać komentarze. Dzisiaj pytanie, jakie postawiliśmy na Facebooku w audycji Czas Wzrastania na naszym fanpage'u, to co zrobić, by młodzi poznali Jezusa? Są już pierwsze odpowiedzi, będziemy do nich wracać, ale poczekamy jeszcze, żeby tych komentarzy trochę się zapełniło, żebyśmy mieli też w czym wybierać. No i możemy też pisać do nas SMS-y, tak. Natomiast
różne drogi, różne drogi kontaktu. Zapraszamy. Już telefony rozbrzmiewają, ale jeszcze minutka i za chwileczkę bierzemy.
Tak, bo chcemy też jeszcze porozmawiać troszeczkę o takim naszym doświadczeniu Jezusa. To już Mateusz trochę w to wprowadził, jeżeli chodzi o takie odkrycie relacji, że Bóg jest tym, który mówi, że Jezus jest tym, który mówi, i Jezus jest tym, który może nam towarzyszyć, bo to też jest to. Natomiast ja chciałbym też, żebyśmy gdzieś tam poszukali też troszeczkę w sobie, ale też w tym naszym doświadczeniu spotkań z młodymi ludźmi, takiego doświadczenia też, kiedy oni są przez Jezusa podnoszeni, czyli to, co dzieje się gdzieś na kartach Ewangelii, to, co dzieje się na kartach Pisma Świętego, staje się ich realnym doświadczeniem. To znaczy doświadczają Boga, który przychodzi, wyciąga do nich rękę, podnosi ich, leczy ich serca, leczy gdzieś te rany, o których mówiliśmy. Ja sobie też wypisałem to, bo to też było kiedyś, miałem taką szansę, żeby zrobić choćby wywiad z Rafałem Gajkowskim. On przez wiele, wiele lat też współtworzył Przystanek Jezus jako ewangelizator. I dla niego, wtedy pamiętam w tej rozmowie, takim wielkim odkryciem było to, że on z tym całym swoim problemem uzależnień od narkotyków, od alkoholu, miał takie doświadczenie Boga, który nie odrzuca go, nie każe mu się zmienić najpierw, ale Boga, który daje miłość na początek. Daje miłość i dla niego to było niesamowite odkrycie, że on nie musi na tę miłość w ogóle zasłużyć, ale ta miłość jest dla niego. On po nią po prostu wyciągnął rękę, a potem to już wszystko potoczyło się w taki sposób, że Jezus zmieniał jego życie. To nie jest tak, to było dla niego takie odkrywcze, że to nie my zmieniamy swoje życie tylko i wyłącznie, ale to Jezus pomaga nam zmieniać nasze życie i to Jezus towarzyszy nam w tym życiu. Więc czy wam też coś takiego towarzyszy?
Tak, już tutaj padł cytat księdza biskupa Dejczaka, że człowiek nie otrzyma takiej miłości, właśnie takiej miłości, jaką daje Pan Bóg. I jeżeli chodzi o te pytania, o te kryzysy młodych, o te szukanie sensu, ja również siebie widzę w tym szukaniu sensu, bo bardzo często pracując z zbierzmowanymi, miałem takie wrażenie i doświadczenie, że te pytania, one nie mają, tak jakby młodzi nie mają czasu na te pytania podczas nauki, podczas szkoły. Te pytania najczęściej się pojawiają w momentach zmiany w ich życiu, czyli przychodzą ze szkoły do szkoły, albo kończą szkołę, zaczynają studia, albo kończą studia, i wtedy te pytania dają się we znaki, bo trzeba coś zrobić ze swoim życiem dalej, trzeba pomyśleć o tym, co robić ze sobą. I wtedy tak jakby uderza ta rzeczywistość. Ja też miałem taki czas w swoim życiu, że bardzo mocno zadawałem sobie te pytania, co zrobić jako nastolatek. Też byłem ministrantem, tak? Chodziłem do kościoła. Tutaj wyniosłem z domu pewną religijność i generalnie, ale bardzo borykałem się z takim problemem niskiego poczucia własnej wartości. I cały czas mi to towarzyszyło, czy w szkole, czy jeszcze później, że nie mogłem sobie z tym poradzić. I dochodziło do tego, że po prostu dołowałem się w tym i nie mogłem z tego wyjść, z tego dołka. I Pan Bóg przyszedł z niesamowitym uzdrowieniem tego, Zresztą jeszcze te kryzysy, które przechodzili młodzi ludzie, ja też doświadczyłem na sobie, bo wydawało mi się, że chodząc do kościoła, mam to w sobie i że to mi nie zginie. A miałem też takie doświadczenie styknięcia się z grupą, która negowała Jezusa, która negowała Boga, która karmiła się takimi teoriami spiskowymi, choćby z kodu Leonarda da Vinci, bardzo znamy. I to młodzi budowali sobie na tym takie właśnie teorie spiskowe. Ja z takim towarzystwem się zmierzyłem. I to zostało, to, co wierzyłem, zostało wyśmiane i wtedy moja taka religijność się załamała, bo ja nie wiedziałem, czy Boże, czy Ty jesteś? Zadawałem sobie takie pytania, czy Ty naprawdę istniejesz? I z takimi pytaniami wszedłem właśnie w studia, gdzie tam te pytania ciągle mi towarzyszyły. Miałem też to szczęście, że tak jakby podczepiłem się z holi studenckiej, w której mogę powiedzieć, że ta moja wiara przetrwała, bo myślę, że gdyby nie to, nie miałbym punktu zaczepienia i wtedy bym popłynął razem z prądem. Ale to mnie zaczęło coraz bardziej doskwierać, no bo z szacunku do mojego domu rodzinnego, tam zawsze otrzymałem troskę i gdzieś tam takie troskę o to, żebym miał co jeść, żebym był wykształcony i tak dalej, ale właśnie brakowało mi tego poczucia, że taka właśnie miłość przyszywająca. I kiedyś zostałem zaproszony przez moją znajomą na taką adorację do kościoła. To nie była zwykła adoracja, którą znamy do tej pory. To była adoracja z uwielbieniem i tam dla mnie było szokiem, kiedy ksiądz podniósł Najświętszy Sakrament i wyszedł z tym nim do ludzi i błogosławił każdego indywidualnie. I wtedy ja poczułem coś takiego, że przechodzi nade mną, zamknąłem oczy i poczułem takie, że ktoś mnie ściska, mocno przytula do siebie i mówi, że nie bój się, jestem przy tobie, kocham cię. To takie było, poczułem ciepło w sercu. I tak jakby po tym wieczorze, tak jakby wszystkie moje lęki zniknęły, wszystko to stało się przeszłością. Tak jakby po wiele lat później zrozumiałem, że to jest właśnie ta miłość, którą Bóg mnie obdarzył. I stałem się innym człowiekiem. Tą dziewczyną akurat była Dominika, która dzisiaj jest moją żoną, więc to było jej zaproszenie i między innymi od tego zaczęła się też nasza znajomość. Ale to zaproszenie było właśnie takim przełomem w moim życiu, gdzie potem do tego doświadczenia wracałem. I właśnie to jest to, że nigdzie się nie otrzyma takiej miłości, jaką Bóg daje, taką ciepłą, taką właśnie otaczającą, że ona starczy do końca.
Bo mówiliśmy też o tym, że ludzie młodzi często chcą być dostrzeżeni. I tak słucham też tego świadectwa i sobie myślę, że to jest doświadczenie Boga, który jest czuły. To jest doświadczenie Boga, który słucha, Boga, który kocha, który chce być blisko. I to jest doświadczenie Boga, który dostrzega. Czy ten młody człowiek ma dziś szansę poprzez kontakt z wami mieć to doświadczenie? Czy wasza taka codzienna praca, którą wykonujecie, pokazuje, że to, co robimy dla tych młodych ludzi, może być skuteczne, że to nie zatrzymuje się tylko na rozmowie, to nie zatrzymuje się tylko na tym, że posłuchaj, moja młodość też była taka, tu możemy się spotkać, ale czy to idzie dalej, że wchodzimy w ten kontakt taki, że już budujemy coś więcej i budujemy też, może też wspólną przyszłość, bo tu mamy małżeństwo wokół Jezusa, to też dzieliliście się na Westerplatte Młodych tym, że razem pojechaliście na przystanek Jezus, ale chciałbym też do tego doświadczenia tutaj wrócić, ojca Damiana i Damiana, bo tu było takie wyjątkowe doświadczenie rekolekcji też, że z jednej strony przyjechała wspólnota świętego Tymoteusza, czyli też między innymi Jędrzej z Mateuszem, ojciec Damian zaprosił, tak, do Nysy, ja to dobrze pamiętam, a Damian był tym, który gdzieś dzisiaj jest razem w tym zespole i też stara się dzisiaj dzielić tym swoim doświadczeniem miłości Pana Boga.
Dokładnie tak było. Ja wyrosłem w domu, gdzie ta wiara od zawsze była. Mieszkałem też na wsi, więc no, to wiązało się właśnie z tym, że byłem ministrantem. Co niedzielę chodziłem do kościoła, msze młodzieżowe. I to był taki czas, kiedy myślałem sobie, no okej, Pan Bóg jest, wierzę w to bardzo mocno, przyjmuję to i tyle. 2000 lat temu Jezus żył, chodził po świecie i jakby tu się kończy cała historia. A teraz chodzę do kościoła i to mi wystarczy. No i właśnie z takim nastawieniem poszedłem do liceum. Nie miałem nie mógłbym nazwać tego jakimś kryzysem wiary, tylko no po prostu tak, to mi wystarczało. co niedzielna msza, święta i ewentualnie jakaś młodzieżówka i tyle. I właśnie w klasie drugiej były nasze rekolekcje szkolne. No i wiadomo, trzeba było iść, bo trzy dni nie było lekcji, więc to była okazja, żeby się trochę polenić, pożartować sobie ze znajomymi. I siedząc na tej sali gimnastycznej w moim liceum, muszę przyznać szczerze, że totalnie no nie słuchałem tego, co oni mówili. Siedziałem sobie po prostu właśnie co chwilę jakieś tam śmieszki ze znajomymi.
No ładnie. Teraz się dowiadujemy.
Teraz wszystko wyszło. Ale był jeden moment, kiedy wyszedł chłopak i zaczął mówić o tym, że on w swoim życiu Pana Boga doświadcza na co dzień. Że on w swoim życiu ma relację z Panem Jezusem i on widzi, jak Pan Jezus działa w jego życiu. I to był moment, kiedy zacząłem słuchać. I to był też moment, kiedy w moim sercu zrodziło się takie, wow, to możliwe, faktycznie tak jest. I nie wiedząc chyba do końca, że to była moja pierwsza modlitwa, taka chyba naprawdę z serca w życiu, powiedziałem sobie wtedy, Panie Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli to wszystko, co ten chłopak mówi, jest prawdą i faktycznie Ty tak działasz i Ty taki jesteś, to ja chcę tego doświadczyć i ja chcę Ciebie takiego poznać. I naprawdę mogę powiedzieć, że to była przełomowa decyzja mojego życia, bo rok później, będąc w trzeciej klasie, w klasie maturalnej, już ja stałem na środku i mówiłem o tym, jak doświadczam Pana Jezusa w swoim życiu. Zmienił się mój obraz patrzenia na Pana Boga. Właśnie z racji tego, że wychowałem się na wsi, to wyrosłem z takim obrazem Pana Boga siedzącego gdzieś wysoko na tronie i karzącego mnie za moje grzechy, za moje słabości. A wtedy właśnie podczas rekolekcji zobaczyłem i zrozumiałem, że to nie jest tak, że to jest miłość, to jest ogrom miłości, że Pan Jezus patrzy na mnie zawsze z miłością. I to było doświadczenie Jego żywego i obecnego w moim życiu. No i właśnie od tej decyzji, od tej modlitwy na mojej sali gimnastycznej w liceum rozpoczęła się moja przygoda z Panem Jezusem, tak na dobre. Rozpoczęła się moja znajomość z grupą Tymoteusza, też z ojcem Damianem, który właśnie wtedy pojawił się jako jeden z katechetów w moim liceum. I uśmiech jest na mojej twarzy zawsze, kiedy wracam sobie do tych czasów, bo teraz z perspektywy tego czasu, który minął, widzę, jak wiele wspaniałości naprawdę Pan Jezus w moim życiu uczynił, ile się wydarzyło i jak ta jedna decyzja, to jedno zawołanie do Niego On wykorzystał, żeby odmienić moje życie i to jest wspaniałe.
Ojciec pamięta Damiana sprzed tych rekolekcji? Ma ojciec też takie doświadczenie pewnego kontrastu Damiana, jeżeli już to tak głębiej wnikniemy?
Damiana sprzed rekolekcji jakoś super dobrze nie pamiętam, bo nie miałem okazji jego akurat osobiście uczyć. Natomiast pamiętam go już w czasie rekolekcji i całą grupę, która wtedy się zawiązała. Zresztą dobrze pamiętam słowa księdza Artura, dziś świętej pamięci księdza Artura Godnarskiego, który gdy zapraszałem, by przyjechał wraz z ekipą do Nysy, powiedział i zawsze to mówił, okej, przyjedziemy, ale co potem? Co z tym zrobicie? My przyjedziemy i coś będziecie z tymi młodymi dalej robić? Czy my rozgrzebiemy i tak zostanie? To rzeczywiście były bardzo ważne słowa, zresztą o to pytałeś. Nie? Jak to dalej idzie? Początek, ktoś sieje, coś się dzieje i co dalej? O to próbowaliśmy, ciągle próbujemy dbać, żeby nie tylko zacząć, dać doświadczenie Bożej miłości, to jedno, pokazać tego Pana Boga, ale też dać przestrzeń, by tym doświadczeniem dalej żyć, by to doświadczenie pielęgnować, by nim się móc dzielić później z innymi. To jest to, co udało się widać po tu siedzącym człowieku obok, że to rzeczywiście się dzieje. Zresztą to cała grupa, która dzisiaj gdzieś tam współtworzy duszpasterstwo młodych w parafii, która służy innym młodym, właśnie gdzieś na podstawie tych rekolekcji i innych działań tak się zrodziła. I myślę, że to jest chyba najpiękniejsze świadectwo, jeśli doświadczenie to jedno, że coś się przeżyło, ale że to zostało i owocuje.
Damian, bo ty powiedziałeś, że to był jakiś taki przełom troszeczkę w twoim życiu. Coś niespotykanie ważnego zadziało się w twoim życiu. Jak to jest po takim doświadczeniu mega
że jest się kochanym, jest się ważnym, jest się dostrzeżonym przez samego Jezusa. Jak to jest wrócić do codzienności, do takiej zwykłej codzienności, jeżeli chodzi o szkołę, korytarze szkolne? Jak ty byłeś postrzegany, odbierany?
To prawda, to jest trudne takie zderzenie z rzeczywistością, bo właśnie fajne 3 dni i co dalej? I już na sali właśnie gimnastycznej siedząc, po prostu były takie momenty przez resztę rekolekcji, kiedy no, treści, które padały, poruszały mnie do tego stopnia, gdzieś łezka się uroniła i było we mnie takie, kurczę, no, obok mnie siedzą moi znajomi, moi kumple, moje koleżanki, a to, co słucham, tak porusza moje serce, że nie potrafię tego utrzymać w środku i po prostu wzruszenie było duże. No i właśnie po czasie rekolekcji, po tym czasie rekolekcji zadałem sobie sam pytanie, co dalej? Bo pomyślałem sobie, kurczę, czy w kościele, czy po tym wszystkim, czego doświadczyłem, jest miejsce dla młodych ludzi. I właśnie tak się fajnie potem też zbiegło, że zaraz po tych rekolekcjach powstała w naszym liceum grupa młodych ludzi, która zaczęła się spotykać. Na tych spotkaniach właśnie dzieliliśmy się tym, co przeżyliśmy na rekolekcjach. Rozmawialiśmy o tym też, co dalej, jak Pan Jezus dał się doświadczyć w tym czasie. I to był taki, myślę, kluczowy moment, bo właśnie odnalazłem to miejsce. Miejsce raz, dwa, ludzi. Odnalazłem ludzi, którzy widziałem, że myślą tak jak ja, doświadczyli tego, co ja. I wiem, że czuję się dobrze w tym towarzystwie. Jasne, w klasie wszyscy pytali, co się stało, że płakałeś, dlaczego w ogóle, co ty, Damian? W domu tym bardziej. Przez pierwszy miesiąc wszyscy myśleli, że będę księdzem. Więc było na początku ciekawie. Ale kluczowe, myślę, kluczowe było to, że powstała grupa i zaczęliśmy się trzymać razem, dzielić tym. Też udało się właśnie jeździć na różnego rodzaju eventy chrześcijańskie i zobaczyliśmy, że faktycznie da się, że są młodzi ludzie, którzy w kościele się odnajdują, że chrześcijańskie imprezy to jedne z lepszych imprez i że faktycznie możemy odkrywać Pana Boga z innymi młodymi ludźmi, którzy są wkoło i nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Więc to, myślę, było kluczowe i to było czymś, co zatrzymało mnie też po tym doświadczeniu, bo gdyby został sam ze sobą, sam z towarzystwem właśnie szkolnym, klasowym, które nie do końca też rozumiało, co się wydarzyło, to uważam, że byłoby to bardzo trudne, żeby nie zgasić tego, co rozpaliło się w trakcie rekolekcji.
Ja chciałbym, żebyśmy zajrzeli na moment do internetu, dlatego że dotarło do nas pytanie, myślę, że bardzo cenne pytanie, na które chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli. Pytanie chyba od Kai, tak. Mhm. Jędrek, przeczytasz?
Chciałabym zapytać. Jeśli kiedyś wierzyłam, miałam doświadczenie miłości, a dziś na biurku leży akt apostazji, co mogłabym dobrego od was usłyszeć? Dlaczego jesteście w kościele? Dlaczego kościół się zamyka na inność? Czy to nie jest miejsce dla wszystkich, nawet największych grzeszników? Dlaczego słyszy się wypad, kiedy nie mówi się tak jak Kościół? To jest naśladowanie miłości? Serio? Chciałabym argument, który by mnie przekonał, żeby zostać.
Czy macie też takie doświadczenie powrotu do Kościoła, który w pewnym momencie, albo powrotu do Boga, który w pewnym momencie wydawał się wam całkowicie obcy?
Tak, ja mam takie doświadczenie. Też zostałam wychowana na wiosce i moja babcia mi wpoiła tą taką pierwszą religijność, ale to nie miało nic wspólnego z życiem sakramentalnym w późniejszym okresie czasu i ja w ogóle do kościoła nie chodziłam. Jeśli chodziłam, no to tak właśnie tradycyjnie pod ścianę, bo mnie to nie interesowało i było to wszystko za nudne. I jak sobie wracam do tych momentów właśnie z liceum, do tego powrotu, to dopiero po latach widzę, że to był sakrament bierzmowania, który był z przymusu, no bo wszyscy szli w ósmej klasie podstawówki i ja też poszłam. W ogóle dzień przed bierzmowaniem wywalił mnie ksiądz z kościoła za złe zachowanie i w ogóle wszystko rozwiązał, bo się zdenerwował. No i grubo było, bo ani do spowiedzi, ani nic. Ja myślę, kurczę, wypadałoby chociaż do spowiedzi przed tym bierzmowaniem. No i rzeczywiście no jakoś się udało. Przeprosiłam księdza, całą grupę i... Kiedy był moment tego sakramentu bierzmowania, to wiecie, to jak ja tłumaczę mojej młodzieży, no ile ten spirytus ma procent, no stówę, ja mówię, a Duch Święty to jest spirytus, sanctus, on ma też takie 100%, jak cię walnie, to leżysz. I ja poczułam wtedy bardzo mocno, no że to tak walnęło łaską Bożą, że powoli zaczęłam wracać do kościoła. Ale jak była w połowie msza, pan z wami, to myślałam, że już koniec. Myślę, o Jezu, jeszcze tak długo. W ogóle ja nic nie wiedziałam. Dopiero powoli właśnie świadectwo innych ludzi młodych, nie księdza, nie katechetki, czasem przynudzali, ale właśnie młodych ludzi, którzy zaczęli chodzić na pielgrzymki, ja też zaczęłam z nimi chodzić na pielgrzymki do Częstochowy, pokazywali mi, Pan Bóg przez nich pokazywał mi, jak wrócić powoli. I tak naprawdę jeszcze będąc w klasztorze, to ja pamiętam, jak biskup Ryś zadał pytanie, czy ty masz doświadczenie żywego Jezusa Chrystusa? I tak pytał, ty. Ja sobie myślę, nie, no kurczę, chyba nie mam, nie? I dopiero naprawdę takie mega mocne doświadczenie, że ja poczułam się bardzo kochana, że to wszystko, co się wydarzyło, co nawaliłam złego, Pan Bóg mi wybaczył, to było właśnie już teraz w życiu zakonnym. Że jakby ja też byłam taka pogubiona, pogmatwana z tym, co pisze Kaja, może od razu apostazji nie, ale właśnie takie, ale dlaczego tak, dlaczego jest tak źle, dlaczego księża są tacy. Wszystkie argumenty za tym, że nie, ale Pan Jezus ze swoją łaską się przebił nawet wbrew mojej woli, tak naprawdę, nie? Bo ja tego nie chciałam. I dopiero kiedy razem ze znajomymi zaczęliśmy chodzić do kościoła, powoli Pan Bóg otwierał to serce, nie? I jak dzisiaj, no jestem z tymi młodymi ludźmi i nawet mówię im, wiecie, ja to w ogóle nie zdałam, nie? Tak zwany kibel miałam w liceum. No to oni, o, ale siostra żartuje. Mówię, no nie żartuję, naprawdę. Pan Bóg też tak doświadczał, nie? Że właśnie, że nie chciało mi się uczyć, ani chodzić do szkoły, ani na wagary i wszystko inne, co było złe. I wtedy, i znowu Pan Bóg przyszedł, nie? Kolejny raz. I tak samo później, w życiu już takim dorosłym. Zawsze Pan Bóg przychodził i mówił, słuchaj Ewelina, naprawdę cię kocham. Pomimo swojej inności, pomimo tego, że trochę jesteś niestandardowa i do dziś chyba jestem, w klasztorze też trochę tak, się wyłamuję nieraz, ale pod posłuszeństwem, to Pan Bóg mówi, naprawdę ja ciebie kocham, bo jesteś moja umiłowana i ja chcę ciebie taką, jaką jesteś. I On mówi do ciebie dzisiaj, młody człowieku. Kaja i Patrycja i Dawid i Marek, ktokolwiek słuchasz w tym momencie, ja ciebie potrzebuję, bo ja naprawdę przyszedłem cię zbawić i ja chcę, żebyś ty był mój na wieki. Ja to usłyszałam i ty też dzisiaj to usłyszysz. Bo to nie ksiądz, to nie siostra, nie katecheta i durne kazania nieraz, tylko naprawdę Jezus Chrystus do ciebie przychodzi i On chce przyjść. Ostatnio na jubileuszu ojciec Stanisław Kuczek, który obchodził 60. rocznicę kapłaństwa, powiedział, młody człowieku, jeśli postawisz na Jezusa, to jesteś zwycięzcą. Jak się upijesz, to co? Masz kaca. Jak się ujarasz marychą, to masz naprawdę w głowie różne rzeczy. Ale jak się pomodlisz, ty nic nie tracisz. Ty tylko zyskujesz. Tylko zyskujesz. Nic więcej.
Co jest tym argumentem, który to, co powiedziała siostra, jest 100%. Jest tym argumentem Ducha Świętego, tym argumentem, który wywraca wszystko do góry nogami. To jest właśnie ta wyjątkowa miłość Boga? To jest ten argument, który... No i właśnie, i pytanie, kto tego argumentu używa? Bo to, co siostra powiedziała, też pokazuje, że to nie my używamy tego argumentu, tylko to Pan Bóg używa tego argumentu, żeby nas przyciągnąć do siebie. I jak wy to widzicie?
Ja myślę, że w ogóle często nasza wiara jest budowana przez pośredników, na pośrednikach i myślę, że w końcu w życiu każdego z nas i był, i musi być taki moment, kiedy to my zaczniemy rozmawiać z Bogiem bardzo osobiście, zacząć od tego, postawić na, tak jak siostra tutaj mówiła, na taką osobistą, personalną relację z Bogiem, bo tak jak ja czytam Boga, który już jest w Trójcy Świętej, czyli już w tej Trójcy jest relacja, Bóg jest Bogiem relacji i właściwie poznanie Go zaczyna się od tego, aby wejść z Nim w relację, w kontakt, odezwać się do Niego, nie? Spróbować, zaryzykować,
takich świadectw też już mnóstwo szukałem, kiedy młody człowiek był w potrzebie, kiedy no, nie widział sensu życia, kiedy no, cały świat mu się zawalił pod nogami. Gdzieś w tym ostatnim może akcie desperacji wchodził do kościoła, klękał i zaczynał się modlić. I nie modlił się żadną znaną mu regułką, nie modlił się żadną znaną mu modlitwą. Zaczął wołać do Boga, nie? To jest bezpośrednie zawołanie, jeśli jesteś, to zrób coś. Jeśli jesteś, to widzisz, jak wygląda moje życie. Jeśli ci na mnie zależy, no to działaj. I nie znam przypadku człowieka, który by po takiej modlitwie nie został wysłuchany. Nie znam człowieka, którego życie nie uległoby zmianie. To jest taka modlitwa, która po prostu od razu dociera tam, gdzie powinna dotrzeć, nie? To jest modlitwa, którą bezpośrednio wysłuchuje Bóg, bo ona wypływa z serca, bo ona wypływa z tego, co jest w tym momencie twoją największą potrzebą.
Pamiętam, na przystanku Jezus wiele razy pomagając w księgarni przystankowej, był tam taki gość, który miał ksywę Dziki. Dziki ma takie wyjątkowe świadectwo, dlatego że on, kiedy się w jakiś sposób wracał do Pana Boga, on mówi, że jemu tak naprawdę nie było wiele trzeba. On usłyszał raz, wystarczyło mu jedno zdanie, Bóg cię kocha, i te słowa zrobiły na nim takie wrażenie na jego sercu, że jakby całkowicie odmieniły jego spojrzenie na to, kim może być w ogóle Bóg. Bo to są słowa, które niosą w sobie takie przesłanie, że Bóg jest osobą, Bóg jest kimś, kto ma uczucia, Bóg jest kimś, kto ceni, który Bóg jest kimś, kto towarzyszy nam w jakiś sposób. I ja też myślę, że to wszystko, co też słyszę od was i od siostry, i od ciebie, Jędrzej, i tutaj w całej tej audycji, to jest taka wyjątkowa też, myślę, wskazówka, jakby puentując to wszystko też. Widzę coś takiego, że ta relacja osobowa, ona się wyraża w tym, że Bóg mówi do ciebie, to co siostra mówiła, że to ty jesteś moją umiłowaną, tak? To tak samo jak, czy to w Piśmie Świętym czytamy, że miłość moja nie odstąpi od ciebie, tak jak czytamy o tym, że wyryłem cię na obu moich dłoniach, to znaczy, jeżeli Bóg wyrył coś na obu swoich dłoniach, to znaczy, że kiedy patrzy na te dłonie, to widzi tam właśnie mnie. Kiedy patrzy na te dłonie, to widzi, że to ja jestem wartością, moje życie jest dla niego wartością. Patrzy na mnie i widzi niesamowitą cenę, skoro wartość, skoro zdecydował się oddać życie właśnie za mnie, nie? I to może właśnie to jest gdzieś tam to clue naszej odpowiedzi, jeżeli chodzi o to pytanie Kai, że ta relacja z Bogiem, ona naprawdę może być tak pociągająca, że to wystarczy, że to jest ten argument, który czyni nasze życie innym, sprawia, że my chcemy być blisko Boga i chcemy być we wspólnocie przyjaciół, bo tak odbieramy też wspólnotę Kościoła. Ja pamiętam właśnie taką homilię księdza Artura Godnarskiego, który mówił o Eucharystii jako o spotkaniu przyjaciół, że to nie jest tak, że Eucharystia jest dla wszystkich, bo Jezus zebrał na Eucharystii swoich przyjaciół, apostołów. I to jest spotkanie przyjaciół. Kościół jest wspólnotą przyjaciół. Chciałbym, żebyśmy teraz też, jakby uzupełniając też to wszystko, o czym mówimy, posłuchali też świadectwa Norberta. Przygotowaliśmy je na dzisiejszy wieczór, bo on też ma to doświadczenie Boga właśnie na przystanku Jezus, i to doświadczenie miłości, która potrafi przemieniać serce, potrafi przemieniać życie. Więc posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Norbert.
Tak naprawdę moje życie, kiedy słuchamy o świadectwach, często słyszymy, że ktoś był wychowany w tradycyjnych katolickich rodzinach. U mnie tak nie było. Byłem wychowany w zupełnie innej rodzinie, bardzo otwartej na różne eksperymenty, nazwijmy to tak. I byłem na tyle wolny w podejmowaniu decyzji o sobie, że uznałem, że będę niewierzący. Byłem radykalnym przedstawicielem ateizmu wojującego. Zwalczałem Kościół wszędzie, gdzie tylko mogłem. Na ulicach, na Woodstocku, także na stacji Ateizm, na różnych grupach, na Facebooku. Kiedy widziałem księży, przeklinałem. Kiedy widziałem biskupów, spluwałem. Kiedy miałem przy sobie Biblię, to używałem jej jako podpałki, rozpałki do grilla. I zupełnie nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek może coś się zmienić, a jednak to się zmieniło, bo kiedy jako osoba zupełnie zagubiona w swoim braku tożsamości, w swoim niekochaniu, niedoświadczeniu miłości, zagubieniu i zgubieniu, i w chorobie także, i w depresji, uznałem, że nie będę dalej walczyć, mam wszystkiego dosyć, nie ma żadnego sensu w dążeniu dalej. Uznałem, że się zabiję po prostu. I wyznaczyłem termin na kolejny dzień, po zakończeniu przystanku Woodstock, jeszcze wtedy. Miałem wszystko przygotowane w domu. I pojechałem na ostatni dzień przystanku Woodstock, strasznie się szlajając, bez celu, chodząc zupełnie bezcelowo, zastanawiając się nad tym, czy jestem ze każdym pogodzony i że wszystko jest załatwione. I zaczęło padać. I tak się zdarzyło, że ja bardzo nie lubię moknąć, więc wstąpiłem na chwilę do namiotu przystanku Jezus. I tam ogarnęło mnie zupełnie inne doświadczenie niż takie, które znałem kiedykolwiek. Mianowicie czułem obecność kogoś, kto jest wyżej. Obecność kogoś, kto mnie nie ocenia. I wtedy zawołałem do Boga z prośbą, zupełnie nie wiedząc, czy to jest prawda, o to, aby pomógł mi wyjść z tej sytuacji, ponieważ nie chcę dalej żyć. I przyszedł w swoim doświadczeniu mistycznym wręcz, zabierając ode mnie nie tylko choroby, nie tylko myślenie negatywne, nie tylko sprawiając metanoję, ale przede wszystkim dając mi doświadczenie bycia kochanym. I dziś jestem w zupełnie innym miejscu. Spełniam swoje marzenia, realizuję się na uniwersytecie, szukam dróg ewangelizacji, szukam zaangażowania w Kościół, chcę budować królestwo już tu na ziemi. Wiele się zmienia, wiele jest do poprawy, ale jest jeden cel: do nieba. Amen.
Wysłuchaliśmy świadectwa Norberta, świadectwa, gdzie Bóg pokazał, że chce nam towarzyszyć, że chce być czuły, że chce być blisko nas. I chciałbym zaprosić Ciebie, który gdzieś może jesteś po drugiej stronie i radia, i przysłuchujesz się tej audycji. Czy masz na imię Kaja, czy masz na imię Ewelina, Agnieszka, Magda, Marta, nie wiem, Hubert, Łukasz, Piotr. Chcielibyśmy zaprosić Cię do modlitwy. Do modlitwy właśnie o takie doświadczenie Boga, który może coś uczynić w moim życiu. To jest to, co powiedział Jędrek, że nie spotkał ludzi, którzy by w tej modlitwie nie byli wysłuchani. Jeżeli chcesz dołączyć się do tej modlitwy, to zapraszamy Cię do tego, żebyś po tej drugiej stronie próbował modlić się własnymi słowami, tak jak umiesz. Wołał do Boga. Może to będą tylko słowa: Boże, przyjdź, zrób coś z moim życiem, bo chcę, żeby było inaczej. One wystarczą. One wystarczą. Tu nie trzeba się siłować na nic niezwykłego, bo niezwykłe samo jest to, że zwracamy się do Jezusa. Boże, Ty znasz serce każdego z nas. Widzisz, jakie jest, i widzisz, że z tym naszym życiem bywa różnie. Czasami mamy takie doświadczenie, że czujemy się po prostu słabi, przegrani. Czujemy się grzeszni, ale też czujemy się często niezrozumiani. Czujemy się czasami nikim. Patrzymy w lustro i myślimy sobie, że to nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy tego zupełnie chcieli. Ale dzisiaj przychodzimy do Ciebie z całym naszym poczuciem odrzucenia, obcości, z całym naszym takim poczuciem, że gdzieś nie pasujemy, że gdzieś nie czujemy się dobrze, że nie czujemy się kochani, potrzebni, dostrzeżeni i ważni. I przychodzimy oddać to Tobie, żebyś Ty uczynił z tego coś więcej. Żebyś Ty uczynił z naszego życia coś sensownego, żebyś nadał temu wszystkiemu sens. Ty widzisz nasze pytania codzienne. Ty widzisz, o co pytamy, jak to nasze życie wygląda, bo to też nie jest Ci obce. I dzisiaj chcemy naprawdę poznać Ciebie jako Boga, który kocha. Chcemy spotkać się z miłością, która nie odrzuca, nie odpycha, ale chcemy spotkać się z miłością, która jest tak bliska, miłością, która się poświęca, miłością, która jest czuła, miłością, która oddała życie, aby to życie było w nas.
miłością, która jest za darmo. Bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale Twoja miłość nie odstąpi, Panie. Twoja miłość nie ulegnie zmianie. Ona będzie zawsze. Dzisiaj tak bardzo wołamy o tę miłość. Bardzo wołamy o to, byś Ty nas dostrzegł. Byś Ty dostrzegł, że tak bardzo chcemy, pragniemy, żeby to nasze życie było inne. Żeby się przemieniło. Żeby było w tym życiu miejsce dla Ciebie i na przyjaźń z Tobą. Tak bardzo chcemy doświadczyć tego, że jesteśmy kochani, ważni i potrzebni. I tak bardzo czekamy na to, byś Ty przyszedł i przemienił to wszystko, co dzisiaj gdzieś nam ucieka przez palce, to wszystko, co nas wyniszcza i to wszystko, co to dzisiaj jest w nas tak kruche, słabe i tak bolesne.
wciąż dziwię się miłością, miłości Twej. To utwór, który wybrzmiał na antenie Radia Maria w czasie wzrastania wraz z nami, ewangelizatorzy z przystanka Jezus. I jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Numery kontaktowe dobrze nam znane i gdyby ktoś się zapomniał, a może pierwszy raz chciałby zadzwonić, to przypomnijmy, z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie, 536 600 lub 536 600 200. Oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny, 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Pod tymi numerami czekamy również na rozmowę wraz z Wami. Tak, przystanek Jezus. Budujemy Kościół bez ścian. To temat naszego spotkania. Pytanie, które sobie stawiamy, co zrobić, by młodzi poznali Pana Jezusa. Tak, Wy pewnie wielokrotnie byliście na przystanku Jezus. To doświadczenie, które nosicie w swoich sercach, jest pewnie bardzo żywe, bo i pewnie w tym roku również uczestniczyliście w tym spotkaniu. A jestem ciekaw, Dominiko, dla Ciebie, czym jest przystanek Jezus?
Przystanek Jezus to tak naprawdę jest po pierwsze taka przestrzeń nas, ewangelizatorów, tej wspólnoty Kościoła, która bardzo się wzajemnie wspiera, bardzo się umacnia i my tam naprawdę tworzymy jedno i jesteśmy dla innych, jesteśmy dla siebie i przede wszystkim zanim wyjdziemy na pola, to musimy sami napromieniować się łaską, sami musimy się porządnie naładować Duchem Świętym. To się zaczyna odbywać już wcześniej. Wielu z nas też przez modlitwy i posty z tygodniowym wyprzedzeniem już przygotowuje się do tego przystanku Jezus. Też bardzo ważne jest, żeby być w stanie łaski uświęcającej, kiedy idziemy na pola. I tam też dla mnie zawsze bardzo takim głębokim przeżyciem na przystanku Jezus jest poniedziałkowe nabożeństwo pokutne. Że nie pójdziemy głosić Jezusa, jeżeli sami najpierw nie oczyścimy się z naszych przewinień. Także jest to taka przestrzeń też spowiedzi. Dopiero w momencie, kiedy mamy czyste serce, wychodzimy dalej. I tam spotykamy człowieka, który jest taki sam jak my. Albo jest taki, jakim my byliśmy jeszcze niedawno. Ale właśnie to spotkanie z Jezusem, które przemieniło nas, teraz może przemienić Jego. I to są niesamowite spotkania, to są niesamowite rozmowy. I ten przystanek Jezus jest taką właśnie płaszczyzną próby odpowiedzi na te pytania, które myślę, że wszyscy sobie zadajemy, bo to nie jest tak, że my idziemy w roli ekspertów. Ja na swoim pierwszym przystanku Jezus też bardzo się obawiałam, że mówię, a jak mnie zapytają z katechizmu Kościoła katolickiego, a jak się okaże, że zaraz pójdzie jakaś scenka na przykład ze Starego Testamentu, którą nie będę kojarzyć, no to co wtedy? Co wtedy im powiem? Natomiast to są takie pytania dotyczące życia, dotyczące sensu, ale myślę, że wielokrotnie każdy z nas, którzy tutaj siedzimy, doświadczył tego, że Pan Bóg posyła nas też do konkretnego człowieka. I wielokrotnie doświadczałam tego, że osoba, z którą rozmawiam, ma takie doświadczenia, które ja miałam kilka lat temu, więc jakby konkretnie Pan Bóg stawia tą osobę, a nie inną, wiedząc, że ja to przeżyłam i mogę się podzielić po prostu tym, co mam w sercu. Za chwilę rozmawiam z następnym ewangelizatorem, który mówi, słuchaj, mówi, Pan Bóg mi podesłał po prostu takiego chłopaka, że ja wiedziałam, co mu powiedzieć, bo ja to sama przeżyłam. Więc to się samo dzieje i w momencie, kiedy my się otwieramy na łaskę, to tak naprawdę no, trzeba po prostu być właśnie otwartym, a cała reszta już się dzieje z Bożym błogosławieństwem.
Nie można, no, biada mi, gdybym nie głosił, jak mówi święty Paweł, nie? Po prostu to jest to, że nie jesteś w stanie się powstrzymać, bo to Duch Święty przynagla. To jest właśnie to na przystanku i w ogóle w ewangelizacji.
Ja w ogóle widzę taką jedną rzecz, bo rozmawiamy o kościele bez ścian. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, szukałem sobie trochę też różnych wypowiedzi, które wokół przystanku się pojawiały i trafiłem na takie słowa księdza Artura Godnarskiego, założyciela przystanku, twórcę przystanku. Bądźcie odważni, głoście Ewangelię na dachach, czyli już wiemy, że ten kościół bez ścian ma dach. To taki może początek, ale no właśnie, jeżeli mówimy o przystanku Jezus jako o kościele bez ścian, to co byśmy powiedzieli o ewangelizatorach tego przystanku? Kim wy jesteście? No bo to łatwo tak powiedzieć, że my mamy nieść tą miłość, której doświadczyliśmy, tą miłość, z którą się spotkaliśmy, chcemy ją przekazać dalej, tak? Ale to... O, telefon mamy. Dobrze, to za chwileczkę odpowiemy na pytanie, a teraz wysłuchamy telefonu. Bardzo proszę.
No ja tak słucham was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki tu amen.
Moje imię Leszek i z województwa lubelskiego pochodzę. Ja tak może takiego wyraźnego znaku, jeżeli się prosi o coś, może no, ja takiego wyraźnego znaku może nie miałem, tylko że chodzi o to też, że jeżeli się prosi, to z siebie też trzeba trochę coś dać. Trzeba zawsze no, swoją osobą no, coś reprezentować, przedstawiać. To nie można tak, że o coś się prosi, a grzeszyć bezkresnie, bo Bóg każdego z nas zbawi. No, trochę od nas też to zależy, myślę. Także no, to trzeba po prostu swoimi uczynkami starać się robić dobrze i z czasem, myślę, dopiero wtedy się ten wyraźny taki odzew Boga będzie, że zacznie się nam układać w tym naszym życiu. Ktoś, kto ma dużo problemów i popada w jakieś depresje, nie potrafi się odnaleźć, nie ma po prostu takiego swojego przewodnika, który mógłby mu pomóc, no to trzeba chyba, mi się wydaje, tymi swoimi uczynkami troszkę zacząć robić dobrze. I wtedy dopiero nas ten Bóg spotka. Nie wiem, czy dobrze mówię. Ja mówię bardziej na swoim przykładzie. Ja już troszkę mam w tej chwili 44 lata, także też nieraz jest ciężko. Ciężko było bardziej. Myślę, że teraz mi jest prościej, chociaż czasami więcej jest problemów, tak?
Leszku, dzięki. Dzięki za to spotkanie na antenie Radia Maryja. Dzięki za twój telefon. I tak słyszymy...
Bardzo dziękuję, że mogłem się dodzwonić i że udało mi się w ogóle dodzwonić. Nie? Wszystkiego dobrego.
I również niech Święty Krzysztof wprowadzi cię, bo słyszymy, że w trasie.
Tak, ja stanąłem sobie teraz samochodem, jadę i w słuchawkach dlatego, ale zatrzymałem się i dopiero połączyłem z wami, także...
Także bezpiecznie.
Dosyć bezpiecznie, ale no tak trzeba właśnie. To są te takie proste uczynki, nie? Które no to od takich prostych trzeba zaczynać właśnie.
O to chodzi. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Ja również pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dzięki za ten telefon. Ciekawa myśl, choć trochę przewrotna, można powiedzieć, poniekąd. Rzeczywiście potrzebujemy mieć dobrego środowiska wzrostu. Myślę, że jeśli ktoś zaczyna już wołać do Boga, zaczyna pytać o Niego, zaczyna do Niego krzyczeć, że chce Go doświadczyć, to znaczy, że ma w sobie wolę zmiany. I to jest to pierwsze, ale to, co najważniejsze, to przyjąć to, że to On nam daje zbawienie, że to jest to, co On dla nas wysłużył, że nie jesteśmy w stanie sobie na to zapracować. To jest taka pokusa w nas, że będziemy teraz grzeczni, żeby Pan Bóg dla nas był dobry. On mówi nam, że kocha nas i ukochał nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, że wtedy za nas oddał swoje życie. I to jest ważne i z tą dobrą nowiną wychodzimy jako Kościół bez ścian. Kościół, który mówi, że Bóg przychodzi do ciebie czasem właśnie wtedy, kiedy jesteś najbardziej pogubiony, kiedy jesteś najbardziej na swoich łopatkach rozłożony totalnie, tak po ludzku. I Pan Bóg wtedy przychodzi ze swoją miłością. Jasne? To nie znaczy, że nie mam teraz nic nie robić, że Pan Bóg będzie za mnie wszystko składał. Ja muszę dać Mu się prowadzić.
Ale to chyba na tym polega właśnie przyjaźń i relacja, jasne, że chcę być lepszy, bo Bóg mi coś daje, bo Bóg mi obdarował. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Pokój błogosławieństwo. Krzysztofie mi po tej stronie. Ja chciałem mieć jakieś obietnice, że nawrócę się na Woodstocku. Chyba bardziej na Woodstocku niż przystanku Jezus. A chociaż przystanek Jezus też odbywał dużą rolę. To było w Żarach, jak przystanek Jezus miał taki wielki namiot cyrkowy i był taki film o Jezusie z takimi wielkimi kolcami czerwonymi. I pamiętam, jeden taki ewangelizator siedział na środku i szukał gościa, który strasznie głośno gadał. No i on przez cały ten film gadał, cały tysiąclecie. I największe dla mnie świadectwo było to, że ten gość dosłuchał tego, że ten, co mówił, był słuchany przez tego, który miał go wysłuchać. I to było dla mnie największe świadectwo. Nie pamiętam ani świadectw, ani tego filmu z tej wielkich kolców cierniowych. A w ogóle to było tak, że miałem 40 stopni gorączki, czyli żar we mnie, miejscowość żary, żar z nieba, bo było 40 parę stopni, żar Słowa Bożego i Pan mnie tak powoli wyżarzał, jak 5 palców jednej ręki, prawda? Jak serfoncenny pies, że tak powiem. Ja mi się tak skojarzyło, ja lubię takie skojarzenia. I dostałem Pismo Święte, Nowy Testament, no i siedziałem w namiocie i czytałem. Jak zaszło słońce, to włączyłem latarkę i czytałem dalej. No i pojechałem tak, że za przeproszeniem pić, palić i walić. I piłem wodę mineralną, paliłem się Duchem Świętym, a waliłem wszystkie głupoty swoje na zewnątrz, na Chrystusa. I Chrystusa przyjmował i na drugim Woodstocku byłem też w Żarach, był już wielki, taki wielki krzyż brązowy i poszedłem o 15 pod ten krzyż się pomodlić. I zdziwiło mi się, że był poślizg trochę z koronką, a przejeżdżała o 15 przejeżdżała tak, ten karawan Kryszny. Także, że tak powiem, Jezus ewangelizował na całego, nawet Krysznaitów ewangelizował, chociaż oni by nie wiedzieli. No to tyle mojego świadectwa. Dziękuję bardzo.
Świetny gość.
Bardzo dziękujemy. Rozpoczęliśmy już taki moment właśnie poprzez ten telefon też troszeczkę, że weszliśmy w taką przestrzeń świadectw z przystanku Jezus. To nasze doświadczenie przystanku Jezus to są lata. Lata spędzone na polach Woodstocku, czy to w Kostrzynie nad Odrą, czy wcześniej dla niektórych w Żarach. W tym roku jest nowa miejscowość Płoty. Dobrze pamiętam. No i tak, no i jakie wy macie po prostu doświadczenie ewangelizacji z przystanku Jezus? Jakie macie doświadczenie spotkań z młodymi ludźmi? Ale mamy telefon kolejny, więc jeszcze go odbierzemy i za chwilę mam nadzieję, że już będziemy mogli też kontynuować. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tylko takie świadectwo, Piotr z Krakowa, chciałem szybciutko powiedzieć, że trzeba szukać, nie możemy się bać, szukać Jezusa. No troszeczkę naszej inicjatywy. Ja bardzo, jakiś czas temu, bardzo szukałem Jezusa, nie mogłem go nigdzie odnaleźć. Tak naprawdę pukałem od jednego miejsca do drugiego, od jednej bramy kościoła wchodziłem do drugiej bramy, nie mogłem nikogo znaleźć. I po prostu zrozpaczony zaczepiłem siostrę zakonną na rynku głównym w Krakowie. Tak po prostu, bez niczego, spontanicznie podeszłem do siostry, pytam się, proszę, czy mogę chwilkę zająć. Siostra nawet nie wierzyła, że pyta się, a co mnie pan chce nagrywać? Pan jest tam w telewizji, ty skończył. Ja mówię, nie, a co pan trzyma w ręce? Ja w ręce po prostu trzymałem swój telefon. Mówię, nie, no chciałem sekundkę zająć, czy mogę sekundkę zająć? Siostra powiedziała, oczywiście, jeśli taka jest sytuacja, no to jak najbardziej, zapraszam, może sobie usiądziemy. I powiem tak, no do dzisiaj mam z tą siostrą kontakt, to jest siostra Józefitka, siostra Kornelia, pozdrawiam ją oczywiście serdecznie, jeżeli nas słucha. Pokazała mi naprawdę ogrom ciepła, pokazała mi, jak można dojść do Jezusa, co robić, więc no, chciałem tu podziękować za takie podejście do człowieka, który po prostu szuka Jezusa, bo bez księży, bez sióstr, bez faktycznie takiego świadectwa żywego byłoby nam ciężko, a są naprawdę ludzie, co nie umią odnaleźć sami z siebie Jezusa i wystarczy tylko po prostu naprawdę podejść, zaczepić, bo jeśli będziemy tak, zostawimy wszystko w swoich rękach i nic nie będziemy robić, czy nie będziemy szukać, no to może faktycznie tego Jezusa nie znajdziemy. Wystarczy tylko chęć i taką po prostu determinację i myślę, że każdy z nas tego Jezusa znajdzie. Ja go znalazłem. Dziękuję za piękną audycję. Pozdrawiam.
Ja pozdrawiam, kochany panie, bo jestem współsiostrą siostry Korneli, Józefitka. Jak usłyszałam, że to Józefitka tak pięknie odpowiedziała, to chwała panu. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy.
To w takim razie już kontynuujemy. No i wracamy do tego pytania. Wasze świadectwa z przystanku Jezus. No właśnie, co sprawia, że to miejsce jest takie wyjątkowe i co sprawia, że tam naprawdę przemienia się życie wielu, wielu, wielu młodych i czy jak te historie tych młodych wyglądały?
Ja mogę powiedzieć, że przystanek Jezus dla mnie był odkryciem tego, co jest sensem mojego kapłaństwa. Pojechałem tam po raz pierwszy jako kleryk. Fajne rekolekcje, wyjście na pole i strach mnie obleciał. Jak tam wyjść jeszcze w moim habicie zakonnym? Poszedłem, przyznam się, w cywilkach, pochodzić, popatrzeć. Nikt się mną nie zainteresował. Ja też popatrzyłem na ludzi. Ubrałem swój strój, wyszedłem i nie uszedłem 5 metrów niezaczepiony. I każda ta rozmowa była ciekawą, ale co ciekawe, co mi mocno utkwiło w głowie, taki moment, kiedy podszedłem do takiej trójki młodych ludzi z myślą, no to teraz ja im tutaj opowiem o Panu Jezusie. Byłem z drugim kolegą, który mi towarzyszył. Zaczynamy rozmowę. Okazuje się, że to byli mieszkańcy lokalni, którzy przyszli posłuchać dobrego koncertu i zaczęli opowiadać o swoim domu, o swojej rodzinie, o mamie, którą mieli chorą. Przyszli sobie po prostu chwilę odpocząć. I co się stało ciekawego, oni zaczęli dzielić się tym, jak oni Pana Boga odkrywają, jak w tej chorej mamie też Go spotykają. I muszę powiedzieć, to była ewangelizacja, w której ja zostałem ewangelizowany, w którym się role zmieniły. Zresztą bardzo często te spotkania takimi są, że człowiek nie tylko daje, ale też bardzo dużo otrzymuje. I można by wiele takich sytuacji mnożyć, jak ta, w której głoszenie jest jednoznaczne też z otrzymaniem samemu umocnienia swojej wiary.
Mhm. Tak, Słowo Boże jak miecz obosieczny działa w jedną i w drugą stronę. Ja też mam takie doświadczenie, że często rozpoczynając przystanek Jezus, rozpoczynamy go oczywiście od rekolekcji, od tego, żeby spotkać się z Panem, żeby, tak jak było tu wspominane, aby się też wyspowiadać, aby mieć to doświadczenie miłosierdzia. I kiedy wychodzimy tacy naładowani, tak to nazwę, do Woodstockowiczów, do przystankowiczów, czasem możemy nawet sobie myśleć, o, to teraz my mamy coś do dania im, bo my już jesteśmy pełni, bo my już spotkaliśmy Boga. I guzik, często to my jesteśmy sprowadzeni na ziemię. I to bardzo często ci ludzie, pokazując nam też swoje doświadczenie wiary, swoje przeżywanie tego, swoje pytanie, swoją otwartością, bardzo często pokazują nam, że tak naprawdę Jezusa możemy spotkać także w nich, właśnie w nich utrudzonych, w tych, którzy tam przyjeżdżają. I to też jest nie tylko moje doświadczenie, ale wielu też innych ewangelizatorów, że tak naprawdę te rekolekcje dla nas zaczynają się w momencie, kiedy właśnie wychodzimy tam na pole, aby spotykać się z tymi ludźmi. Każde spotkanie, każde doświadczenie rozmowy z kimś napotkanym jest tak naprawdę doświadczeniem spotkania naprawdę z Bogiem w drugim człowieku. To jest niezwykłe i sam mam to doświadczenie, będąc na przystanku, po przystanku, będąc bardziej obdarowany właśnie przez te spotkania z ludźmi, kiedy czułem, że tak, to był moment mojej ewangelizacji.
My przeczytamy kilka komentarzy, które pojawiają się na Facebooku pod pytaniem, co zrobić, by młodzi poznali Jezusa. Olaf pisze, zaprosić na pielgrzymkę do pobliskiego sanktuarium lub dać dobrą książkę oraz zwyczajnie wysłuchać. No tak, bo to jest też takie coś, o czym rozmawiamy tutaj, czyli towarzyszyć młodemu człowiekowi, towarzyszyć sobie nawzajem, być razem, że to taki pierwszy krok. Sylwia pisze, iść i ewangelizować, tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak to robić. No to ekspertów mamy w studiu dzisiaj, jeżeli chodzi o to. Natomiast ja chciałbym zapytać siostrę Bartłomieję, bo siostra na pewno ma doświadczenie katechezy, siostra mówiła, że siostra uczy w szkole, dużo siostra rozmawia z młodymi na co dzień, mówi do młodych, jak to jest na przystanku Jezus. Dużo, dużo historii trzeba wysłuchać, ludzie młodzi chcą być wysłuchani. Z czym przychodzą? Jakie to jest doświadczenie ewangelizacji tam z siostry perspektywy? Jak te spotkania wyglądały z tymi młodymi ludźmi tam, właśnie na polach Woodstocku?
Z mojego doświadczenia to były takie, no najpierw taki żal. Żal tak naprawdę. Dlaczego tak jest w kościele? Dlaczego tacy są księża? Dlaczego jest tak nudno na katechezie? Czemu u nas się nic nie dzieje w parafii? I tutaj jest tak fajnie, tu jest tyle młodych ewangelizatorów. To były takie główne pytania. i powoli, powoli lądując, ci młodzi ludzie, no właśnie, to co już tyle razy tutaj wybrzmiało, patrzyli na nas jako świadków, bo dla nich oczywiste, że ksiądz czy siostra będzie świadkiem, ale że młodzi, tutaj jak chłopcy czy Dominika są, to śmieją się, że powiedziałam, że młodzi. No ale są młodzi.
Bardziej, że chłopcy.
A że chłopcy, dobrze, mężczyźni młodzi. Jest to dla nich naprawdę wielkim świadectwem, dla tych ludzi. I to, z czym przychodzą, no to z całym bałaganem, który my żeśmy też w swoim czasie przeżyli i mają tak pokitrane życie i takie głupie pomysły, i że trzeba ich przyjąć, czyli nie moralizować na tym przystanku Woodstock czy w tej ewangelizacji, to co wielokrotnie nam też ksiądz biskup Ryś powtarzał, ale po prostu wysłuchać i doprowadzić ich do Jezusa. To, co my możemy zrobić jako świeckie osoby, bo ja też tak jestem przecież świecką osobą, to właśnie zaproponować choćby spowiedź, bo kapłani są dostępni. I to jest sakrament, bo to jest żywy Jezus. I to wtedy ucina wszelkie drogi. Oni rzeczywiście chcą iść. Po kilkunastu latach no dzieje się taki cud. Tak jak ja miałam możliwość rozmowy z tą Kasią, zapytałam ją tylko, czy chce iść do spowiedzi i tyle. Powiedziała, że tak. Kiedy ja, ojciec spowiadał ją, ja klęczałam przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za nią, ona stanęła obok mnie i mówi, siostro, 100 kilo mniej. I kiedy ją spotkałam na koncercie, była ubrana cała na czarno, miała piwo w ręce i papierosa. Na drugi dzień się spotkałyśmy, mamy kontakt. Widzę dziewczynę ubraną na jasno, biała koszulka, elegancko, niesie deser lodowy. Nawet ten imidż zmieniony, nawet, no właśnie.
Ale to, co siostra mówi, nawet taka przemiana mała, zewnętrzna, ona pokazuje też, że najpierw trzeba zrobić pierwszy krok z tym młodym człowiekiem, żeby potem był kolejny krok. To znaczy, my też musimy dostrzegać to, że ci młodzi ludzie najpierw potrzebują, no to, co chyba też pisze święty Paweł, tak? Mleka, dopiero potem pokarm stały, czyli wykonujemy, jakby dajemy coś, co jest na początek, tak? No mając tak, świadomość tego, że potem będzie coś więcej.
Tak, bo często jest tak, że tak jak mówił José Prado Flores, że my najpierw dajemy im do ręki katechizm, a nie Biblię, nie? Czyli najpierw jest katolizacja, a nie chrystianizacja, a to ma być odwrotnie. Musi być zawsze to pierwsze, ten kerygmat, czyli spotkanie z tym Jezusem. I wtedy rzeczywiście, no naprawdę, no co ja mam powiedzieć? To po prostu działa. Ja widzę po katechezie, że to po prostu działa, nie? Ludzie przychodzą. Powoli, powoli, ale i to też, że właśnie jesteśmy z nimi wszędzie. Czyli pytamy się, co robisz, czego słuchasz, jaką masz rodzinę, dlaczego słuchasz takiej muzyki, czemu się tak ubierasz. Proste, zwykłe pytania. Wejść w ich świat. Nie być tacy jak oni, bo my nie mamy się ubierać tak jak oni, ale mamy ich szalenie kochać i oni muszą to wiedzieć, że my ich kochamy.
Zapraszamy też naszych słuchaczy po drugiej stronie, żeby dzwonili do nas, ale też dzwonili z konkretnym przesłaniem. Zapraszamy do tego, żeby dzielić się raz, że własnym doświadczeniem też Pana Boga w naszym życiu, doświadczeniem Jezusa, ale też być może gdzieś towarzyszy też Tobie doświadczenie ewangelizacji. Być może to jest ten moment, w którym też chciałbyś się tym doświadczeniem podzielić. My czekamy na telefony i zagramy. Twoje jest.
ich serca znać. Po co gonić to, co można tylko stracić? Po co kochać to, co tu na ziemi? Niszczy mor, kryje tak,
nie oszczędza nas czas.
Ty masz więcej, powiedz, nad nami niebo, twoja jest. Pod nami ziemia, wszystko co mam dobrego w sobie.
Przystanek Jezus. Dziś ewangelizatorzy przystanka Jezus są raz z nami. W czasie wzrastania na antenie Radia Maria już 2 minuty po godzinie 23. Jakże ten czas nam szybko biegnie. Tak, a pytanie, które sobie stawiamy, co zrobić, by młodzi poznali Pana Jezusa? Dziękujemy za Waszą obecność, za również współtworzenie tego czasu, za Waszą aktywność, za telefony, za również Waszą aktywność tej przestrzeni wirtualnej, do której już za chwilę wrócimy. I tutaj ta rozmowa, to świadectwa, które tutaj również padają, są jakże poruszające, zarówno te telefoniczne, jak i tutaj naszych gości w studio. Tak też spoglądając na to doświadczenie przystanka Jezus, czego ono uczy, może czego mnie osobiście nauczyło to doświadczenie, to pamiętam, jak żeśmy ze współbraćmi wyszli w nocy, no bo to w nocy, prawda, się spotyka na zazwyczaj na przystanku, idzie się ewangelizować. I pamiętam, taki ksiądz szedł obok mnie, obok mojego współbrata, i mówi, że dzisiaj będziecie mieć dużo pracy. Myślę, o co jemu chodzi? On mówi, że no dzisiaj właśnie jest wspomnienie waszego założyciela, świętego Alfonsa Marii de Liguriego. Będziecie mieć bardzo dużo pracy. Myślę, nie wiedziałem w ogóle w tym momencie, o co temu człowiekowi chodzi, ale szybko się dość przekonałem, o co mu chodziło. Otóż o godzinie 8 rano ja już prosiłem Pana Boga, żeby mnie nikt nie zaczepiał. Żebym już z nikim nie rozmawiał, tak żebym mógł spokojnie pójść po całej nocy rozmów do namiotu i się położyć. I to rozmów, które no nie były o tym, że no nie ksiądz spojrzy, jaka piękna noc, jakie gwiazdy są piękne, prawda? Tylko to faktycznie były rozmowy, no bardzo głębokie tematy. Na takie tematy, że czasem człowiek po prostu stawał zupełnie bezradny. Zupełnie. zupełnie. Wobec ludzkiej biedy, wobec ludzkich różnych sytuacji życiowych nawet. I mnie osobiście nauczyło to doświadczenie tego, żeby nie oceniać człowieka po kładce. Bo niejednokrotnie spotkaliśmy tam ludzi, którzy no normalnie pewnie gdzieś tam na ulicy, w mieście, w miejscowości, to byśmy przeszli pewnie na drugą stronę, bo ten zewnętrzny właśnie wizerunek jest taki, a nie inny. A tu, jeśli człowiek spotkał się nie tyle z okładką, tylko z wnętrzem, to zobaczył, jaka to jest głębia. Jak Pan Bóg jest wielki w każdym człowieku. I dla mnie osobiście to właśnie nie ocenia nikogo po okładce. A druga sprawa to, jak każdy człowiek ma wpisane w siebie pragnienie Pana Boga. Jak każdy pragnie, różnie nazywa Pana Boga, ale jakże wielkie ma pragnienie miłości w swoim życiu. I to mnie osobiście bardzo mocno pokazał właśnie przystanek Jezus i to, co się dokonywało na przystanku Jezus. Pewnie wasze doświadczenia są przebogate w tym zakresie, bo po wielkość mieliście możliwość uczestniczenia i spotykania właśnie drugiego człowieka w tej konkretnej sytuacji.
Do mnie któregoś roku podeszła dziewczyna i tak od razu mówi, ja zapytam wprost, jesteś homo czy hetero, bo ja jestem lesbijką. Jakby chciała, czy tak całą postawą swojego ciała, tak mówi, ale ja jestem lesbijką, pogadasz ze mną? Ja mówię, no oczywiście, tak, ale to nie jest problem dla ciebie, ale zrozumiesz mnie, spróbujemy. I zaczęłyśmy rozmawiać i faktycznie wyszedł brak ojca. Najpierw ojciec, który był bardzo agresywny, bardzo trudny, a ostatecznie właśnie śmierć ojca spowodowana przez narkotyki i potem ogromny głód taty i ona bardzo to przełożyła na obraz Boga, że Bóg jest, skoro Bóg jest ojcem, to prawdopodobnie jest taki sam jak i jej ojciec, czyli na początku bardzo surowy, bardzo wymagający, być może agresywny w momencie, kiedy coś zrobi nie po jej myśli. I to było bardzo spójne ze sobą. Ona nie potrafiła spojrzeć na Boga, że jest ojcem innym, miłującym. I potem jak zaczęłyśmy rozmawiać, to też powiedziała mi, że ona by przyjęła Boga, bo przecież ona go zna, tak? Jakby przygotowywała się do bierzmowania i potem był ten taki moment właśnie, kiedy to wszystko pękło i mówi, nie, stop, po prostu coś tutaj nie działa. Mówi, ja chcę Boga, który zawsze zwycięża. Ja chcę Boga, który sobie ze wszystkim radzi. I mówi, ja bym zaakceptowała Boga, który ucisza burzę, Boga, który wskrzesza umarłych, Boga, który uzdrawia. Mówi, do tego momentu ja jestem w stanie go przyjąć, ale Bóg, który upada, Bóg, który jest szat obnażony, żony, który jest przybity do krzyża, Bóg, który cierpi, który w ogóle pozwala na to, żeby przyjaciel go zdradził, mówi, to już jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia. I wtedy przechodzimy do takiego doświadczenia, że Bóg, Jezus po to stał się taki i pozwolił sobie to zrobić, żeby być bliżej nas. I w momencie, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co ona przeszła, co ona czuje, jak ona jest zraniona, jak ona została oszukana, też zdradzona przez ojca, przez przyjaciela, to dopiero poczuła, że to jest właśnie ta przestrzeń, że ten Bóg jest jakby pozornie niedoskonały, pozornie przegrany, właśnie po to, by być bliżej niej. Więc te doświadczenia historii życia bardzo, bardzo się przekładają na wiarę, na obraz Boga i to jest właśnie ta przestrzeń do rozmowy, też do uleczenia. I tutaj też piękna spowiedź później była u kapłana, ale też taka bardzo głęboka modlitwa uleczenia, uzdrowienia, przebaczenia też samej sobie, takiej nienawiści do ojca. Także ten obraz Boga w niej musiał być uzdrowiony właśnie przez te własne doświadczenia ojca, który ją zranił.
Ale rozpoczęła się ta historia od tego, że chciałaś tę dziewczynę wysłuchać. To jest...
Tak, właśnie mówię, to było takie pierwsze pytanie, jakby od razu chciałam... Mówię, pierwsze pytanie, jesteś homo czy hetero? Hetero. Mówię, akurat to jeszcze było przed ślubem, więc mówię, tutaj mówię, zaręczyliśmy się niedawno, przygotowujemy się do ślubu. A, to nie będziesz chciał ze mną rozmawiać, bo jestem lesbijką. Mówię, nie, ale ty mnie nie zrozumiesz. Mówię, spróbujmy, zobaczmy.
My chcemy też posłuchać naszych słuchaczy. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Marietta. Słuchając dzisiejszej audycji, bardzo serdecznie z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie osoby w studiu. Słuchając dzisiejszej audycji miałam wrażenie, że słucham o swoich przeżyciach. I myślę, że to jest właśnie fenomenem przystanku Jezus, że choć jesteśmy z różnych środowisk, mamy za sobą różne doświadczenia, jesteśmy w różnym wieku, to przystanek w taki niesamowity sposób nas łączy. Ja na tegoroczny przystanek też przyjechałam taka w pewnym sensie pusta. Ostatnie miesiące były takim czasem dosyć dużych trudności w relacji z Bogiem i rekolekcje, które przeżywaliśmy na początku, były takim czasem, w którym Pan bardzo mocno pokazał mi, że jestem potrzebna, że jestem kochana i że wcale nie muszę być, tak jak siostra Bartłomieja wspominała, tak, tutaj wyedukowana z katechizmu, czy mieć jakiejś niesamowitej wiedzy teologicznej, ponieważ to, czym mogę się dzielić z ludźmi, to właśnie swoim doświadczeniem. I w trakcie tych pierwszych dni niesamowicie też niosły mnie rozmowy z innymi osobami, z innymi ewangelizatorami na przystanku. Tak jak wspominamy, jesteśmy z różnych środowisk, jesteśmy ludźmi świeckimi, księżmi i to, co mnie bardzo mocno poruszyło, to to, że wszyscy przeżywamy takie same problemy, wszyscy przeżywamy takie same trudności czasem w naszej relacji z Panem Bogiem. I kluczem tutaj jest jakby przyznanie się do tego i otwarcie się. Dla mnie bardzo mocnym doświadczeniem było to, w jaki sposób Pan się na mnie posługiwał, każdą osobą, która tam była. Czasami ludzie nie mieli o tym pojęcia, że gdzieś słowa, które wypowiadają w rozmowach, bardzo mocno trafiały do serca. I później z tym wszystkim można było wyjść do ludzi na pole. I tutaj też, tak jak było wspomniane, ja się bardzo mocno zastanawiałam, tak, no z czym ja tam wyjdę, co ja mam tam w domu głosić. I Pan podstawiał mi takie osoby na drodze, które, jak się później w rozmowie wychodziło, mają bardzo podobne doświadczenia życiowe do mnie. I ja w tym momencie mogłam dzielić się z tym, w jaki sposób ja przez to przeszłam, w jaki sposób Pan Bóg zadziałał w danej sytuacji i co ja osobiście czerpię właśnie z tej relacji z Bogiem. To, co bardzo mocno poruszyło mnie akurat w tegorocznej edycji, to, że ci młodzi ludzie, których spotykaliśmy, są tak naprawdę bardzo głodni relacji z Bogiem. Że ci, którzy często nawet już dokonali aktu apostazji, czy nie są osobami praktykującymi, tak naprawdę oni są tego Pana Boga blisko. Oni bardzo gdzieś mają swoje doświadczenia, mają wiedzę. Kiedyś nawet byli blisko Kościoła, natomiast w tej chwili jakby zrywali się do samej instytucji. I myślę, że ważne jest to, by przede wszystkim wychodzić i po prostu pokazywać takim świadectwem życia. Zobacz, ja jestem wierzący, ja jestem katolikiem, jestem radosny, uśmiechnięty i ja chcę Cię wysłuchać. Ja chcę Ci pomóc, chcę Ci towarzyszyć. To, co robiliśmy w tym roku, czyli to, że nosiliśmy bagaże tych ludzi, było takim niesamowitym znakiem dla nich. Oni byli zaskoczeni, że ktoś chce im po prostu tak bezinteresownie pomóc. I myślę, że to jest ważne w dzisiejszych czasach, żeby ludzie zobaczyli, że po prostu my jesteśmy ludźmi otwartymi na innych. Ludźmi, którzy chcą wyjść do nich i chcą ich wysłuchać i chcą im pomóc. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia na kolejnych przystankach.
Pozdrawiamy serdecznie.
Również dziękujemy.
Pozdrawiamy Marietta.
Pozdrawiamy. Cieszymy się też z tego doświadczenia Mariety, jeżeli chodzi o tegoroczny przystanek Jezus. Natomiast chciałbym, żebyśmy też zapytali o to, co zrobić, aby to doświadczenie przystanku Jezus nie kończyło się właśnie na tych kilku dniach, żeby nie kończyło się na tych rekolekcjach, ewangelizacji na Woodstocku, bo młodzi ludzie, też słyszymy to wiele razy, oni są wszędzie, oni nie są tylko na polach Woodstocku, oni są gdzieś na wyciągnięcie ręki też w naszym codziennym życiu. Jak sprawić, żeby to doświadczenie przystanku Jezus trwało może nawet przez cały rok? Jak sprawić, żeby w naszym życiu ono było żywe przez cały rok i żebyśmy przez cały rok byli dla tych młodych ludzi?
Ja pamiętam, że na jednym z przystanków Jezus biskupowi Dajczakowi zadano właśnie takie pytanie, czy biskup nie uważa, że my tutaj oszukujemy tych młodych ludzi, że tutaj jest kościół, który właśnie jest otwarty, siostry zakonne uśmiechnięte, kapłani, którzy mogą północy spowiadać, młodzi ewangelizatorzy też pełni życia, wychodzący im naprzeciw i że nagle oni wrócą do swoich parafii, gdzie będzie zastane środowisko, jak to określili, i nic się tam nie będzie działo. I wtedy biskup Dajczak opowiedział taką historię o zorganizowaniu obozu dla dzieci z domu dziecka. I właśnie tam była grupa ewangelizatorów, która prowadziła ten obóz, w czasie rekolekcje. I potem były właśnie świadectwa tej młodzieży, że oni nigdy czegoś takiego nie doświadczyli i że bardzo dziękują, bo to jest najpiękniejsze doświadczenie ich życia i oni to będą przez całe życie nosić i oni chcą się zmieniać i oni chcą tego szukać i oni chcą, żeby to trwało jak najdłużej. Więc to jest właśnie ta przestrzeń, do której my jesteśmy powołani, to jest nasze zadanie i w naszej archidiecezji lubelskiej, też z której wielu ewangelizatorów przystanku Jezus się wywodzi, no wzięliśmy to sobie do serca i wiele projektów takich ewangelizacyjnych powstało, ale ja już dużo gadałam dzisiaj, więc chciałabym tutaj mężowi oddać głos, żeby opowiedział też troszeczkę, no jak to u nas wygląda.
Jakie to projekty?
Przede wszystkim, co jest projekt Źródło, w którym uczestniczyliśmy wspólnie, to projekt ewangelizacji wszystkich parafii w całej archidiecezji trwał ponad prawie około 6 lat i chcieliśmy, właśnie inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus w Lublinie powstała właśnie z tego pragnienia, że chcemy to przenieść na nasze podwórko tutaj pod przewodnictwem księdza koordynatora Michała Zybały, który tym projektem przewodził. Szliśmy od parafii do parafii, zebrała się spora grupa ewangelizatorów podzielona na różne ekipy i jeździliśmy od parafii do parafii, od każdego zakamarka, północ, południe, wschód, zachód, żeby ewangelizować, przeprowadzać rekolekcje kerygmatyczne i docieraliśmy do takich miejsc, o których nawet sam mogłem nie słyszeć. Rozmawialiśmy z takimi ludźmi, którzy wielokrotnie nam dziękowali za przepowiadane słowo. Coś się w tych parafiach zadziało, ruszyło, powstawały wspólnoty po tych rekolekcjach, że ci ludzie potem przychodzili, dzielili się słowem, bo oczywiście nie zostawialiśmy tych ludzi samych, ale zawsze zostawał jeden tak jakby koordynator, który gdzieś tam tę grupę prowadził, żeby grupa mogła się rozwijać.
Oczywiście wszystko było z błogosławieństwem księdza arcybiskupa i też jakby to było takie piękne doświadczenie jedności Kościoła, ponieważ ewangelizatorzy byli z przeróżnych wspólnot i pierwotny pomysł był też taki, że te ekipy nasze ewangelizacyjne zostaną podzielone właśnie, że 5 osób z danej wspólnoty, na przykład z neokatechumenatu, 5 osób następnych z domowego kościoła, po czym stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, gdy zostaną oni wymieszani. Był to pomysł bardzo ryzykowny, bo w pewnym momencie każdy miał zupełnie inną koncepcję tych rekolekcji, ale też odbywały się w 3 turach warsztaty dla ewangelizatorów, w jaki sposób ten kerygmat przez 4 dni tych rekolekcji od czwartku do niedzieli wygłosić dla różnych grup. Też jeżeli księża proboszczowie byli otwarci, to odbywały się takie oddzielne nauczania dla dzieci, dla młodzieży, więc tutaj to się zrodziło właśnie z przystanku Jezus. Właśnie ten projekt Źródło 6-letni, ale również jeden kapłan, który był z nami na przystanku Jezus, kiedy dostał kolejny rok z rzędu bierzmowanych, kandydatów do bierzmowania, właśnie żeby ich przygotować, to też mówi, nie, no ja już po doświadczeniu przystanku Jezus nie mogę tego robić tak samo, bo już wiem, że to nie wystarczy, że ja stanę na ambonie, wygłoszę katechezę i będzie koniec, tak? Więc też zebrał animatorów, podzielił nas tutaj i tych kandydatów do bierzmowania w grupki dzielenia, też bardzo świeckich właśnie zaangażował w to, żebyśmy my się mogli podzielić doświadczeniem życia. I zupełnie też inaczej to się odbywało. Na początku też ci młodzi byli bardzo, bardzo zamknięci, no bo to jednak wyrwani ze swojej klasy i przy swoich rówieśnikach nie bardzo się chcieli odzywać. No i też ja miałam takie poczucie, że mówię, Hubert, nie wiem jak u ciebie, ale po prostu ta moja dzisiejsza grupka dzielenia, no praktycznie prowadziłam całe spotkanie i mówię, zero jakiegoś odzewu, sama sobie musiałam odpowiadać na pytanie, mówię, no beznadziejnie. I po prostu poczucie takiego rozczarowania w ogóle. Po czym wracamy do domu, wchodzimy na Facebooka, otwieramy Messengera i nagle 2-3 wiadomości od tych osób. Proszę pani, bo mi tutaj było głupio się odezwać przy wszystkich, ale chciałem zapytać o to, a ja chciałam zapytać o to. I nagle właśnie taka indywidualna przestrzeń do rozmowy też się wywiązała, więc tych pomysłów jest dużo, trzeba z tego korzystać. Są kapłani bardzo otwarci, świeccy również. I też to, co jest najpiękniejsze, to właśnie przygotowanie kolejnych ewangelizatorów. Formacja nowych ewangelizatorów.
Czyńcie uczniów.
Bo tak, dokładnie, bo w tym momencie ci, których my przygotowywaliśmy do bierzmowania, sami są teraz animatorami i rok później to oni prowadzą kolejne grupki dzielenia i dzięki temu wiemy, że to słowo będzie biegło, że są jakby następcy, którzy będą dalej to dzieło ewangelizacji rozpropagowywać.
Same początki przystanku, one też były takie, że gdzieś można to nawet chyba znaleźć na stronie internetowej przystanku, że to pragnienie ewangelizacji trafiło też na rozpalone serce wtedy księdza Artura Godnarskiego. No i właśnie, no i to rozpalone serce gdzieś na początku, które pragnie podzielić się miłością do Jezusa z drugim człowiekiem. To jest taki pierwszy krok, początek, no i potem już to można fajnie pociągnąć. To znaczy ja też, tak cytując księdza Artura, wielu z tych, którzy zaczynali tu na Pejo, to otrzymało przepiękny dar odwagi do głoszenia Jezusa. Zobaczyli, jak można to robić i zaczęli to organizować w swoim lokalnym środowisku. Myślę, że też za chwilę nam opowiedzą o tym chłopacy z Nysy, z ojcem Damianem. Natomiast chciałbym też przypomnieć jedną rzecz, dlatego że my sami mamy z Jędrzejem takie doświadczenie, że pochodzimy mniej więcej z jednego liceum. Mieliśmy doświadczenie wspólnoty, która starała się odpowiedzieć też wtedy na to wezwanie. To była wspólnota zranionego pasterza i pamiętam też, gdzie my wychodziliśmy do tego, żeby młodych ludzi szukać. Pamiętam, jak robiliśmy różne rzeczy, troszeczkę teatralne, troszeczkę jakieś takie ewangelizacyjne.
Czy trochę to trzeba było się napocić.
Tak, czy to nawet warto. Przed marketem w Kaliszu gdzieś tam nas wyrzucali dalej, żeby przesunąć te nasze pomniki ewangelizacyjne, albo na przykład pamiętam taką akcję też, to już nie było wtedy nas w Krotoszynie, ale to była akcja Kostki Cukru, to się nazywało. I to był taki dosłownie moment, w którym młodzi mogli usłyszeć o Jezusie w bardzo krótkim odstępie czasu, bodajże spotkanie ewangelizacyjne, które trwało 45 minut w trakcie lekcji gdzieś w szkole, to też było takie wchodzenie w tę przestrzeń, gdzie są młodzi ludzie. Nawet pamiętam taką akcję, ona ma swoje prawa autorskie, nazywała się akcja śmieciowanie, to znaczy zostawiało się jakieś takie różne gadżety z jakimiś takimi treściami o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg kocha gdzieś na przystanku autobusowym.
Tak, szedłeś do sklepu, wyciągałeś jakiś produkt z półki sklepowej, nagle ci wypadała jakaś kartka, zaczynałeś czytać i dowiadywałeś się o bardzo ważnej prawdzie, że jesteś kochany przez Boga i jeśli chcesz pogadać, to nie wiem, napisz.
Ja nie zapomnę też doświadczenia czołgu. To było w Kaliszu, bodajże na jednym z festiwali Abba Pater. Wjechaliśmy tam z czołgiem, z takim no naprawdę realnym czołgiem z kartonu. Jechaliśmy tam przez rynek. Każdy, kto chciał, żeby Jezus pokazać, że Jezus jest dla niego ważny, mógł się na tym czołgu podpisać wtedy markerem. To też było takie doświadczenie. A jak to wyglądało w Nysie? Jak ten przystanek Jezus inspirował was tam? Jak inspirowali was ci, którzy wam opowiedzieli o Jezusie?
Mnie zainspirowali już trochę przed Nysą, bo po pierwszym przystanku Jezus, gdy wróciłem do pieniężna jako kleryk, powiedziałem, będąc odpowiedzialny za czuwania młodych, trzeba ściągnąć ekipę z Gubina, trzeba ściągnąć ekipę Tymoteusza, trzeba coś tutaj zrobić mocniejszego. No i zaczęły się pierwsze kontakty, pierwsze duże czuwania w pieniężnie na Warmii. Nasze seminarium daleko od wszystkiego położone. Okazało się, że można tam było ściągać dużo ludzi, dużo rzeczy pięknych robić, ale gdy trafiłem do Nysy najpierw jako wikary, teraz jako proboszcz i przyszły misje parafialne, po tych rekolekcjach szkolnych ksiądz Artur mówi: Damian, chcesz pitu-pitu, czy chcesz na poważnie? I ja mówię, no chciałbym na poważnie. Mówi, no to robimy porządnie. Mówi, musimy zrobić coś, co ludzie jakoś zapamiętają, ale coś, co dotrze do tych, którzy do kościoła nie przyjdą. I dla mnie wtedy to było wyzwanie, bo te nasze misje działy się nie w kościele, w kościele też, ale działy się przede wszystkim na hali sportowej, między osiedlami, w takim miejscu, gdzie mogli przyjść wszyscy, którzy w kościele by się nie odnaleźli, w miejscu, do którego dostęp był dla każdego otwartego. Działy się one przy okazji różnych innych spraw, jak koncerty, jak występy zaproszonych gości. Piękne rzeczy, które wywarły duży wpływ na niejedno serce. Do dzisiaj ludzie o tym mówią. Jest troszeczkę ludzi, którzy dzięki tym misjom się odnaleźli na nowo we wspólnocie wiary. Ale przede wszystkim, co dla mnie jako proboszcza jest takim doświadczeniem, dużo ludzi się odblokowało do działania. Dużo ludzi zobaczyło, że ich bycie w kościele to nie tylko siedzenie w ławce, ale to przede wszystkim podjęcie odpowiedzialności za swoją wspólnotę parafialną, za swój kawałek kościoła, który oni mogą tworzyć tam. Nie, bo my często możemy sponarzekać, jaki ten kościół nie jest, co tam, czego nim brakuje i co można by zmienić, a można się za to wziąć i to zmieniać i to robić i czynić ten kościół konkretny tam, gdzie ja żyję, bardziej żywym i piękniejszym. I to się u nas zadziało.
Właśnie o to chodzi, żeby spróchniać tą zastaną glebę, która gdzieś tam osiadła, bo w przypadku naszym, właśnie tego projektu Źródło, bardzo często problemem byli proboszczowie, którzy twierdzili, że, którzy uważali, że to następne rekolekcje w ich życiu parafialnym, które się odbędą, które miną, a wielu z nich też się nawróciło dzięki temu, że usłyszeli żywe słowo i ludzi parafian po raz pierwszy w życiu usłyszało właśnie kryzmat od początku do końca i to było też niesamowite.
My tu rozmawiamy o bardzo dużych projektach, a myślę, że to tak jest trochę, że z czasem człowiek zobaczy, że zanim zrobię te wielkie rzeczy, może mogę zacząć od czegoś, co jest małe i w moim zasięgu. I dzisiaj to też mówię ze swojego doświadczenia, kiedy wchodzę do kościoła, to oprócz światełka, które świeci w wiecznej lampce, szukam też światełka, które świeci w konfesjonale. I bardzo często niestety przychodząc do kościoła, nie ma tam żadnego kapłana, który mógłby w tym momencie kogoś wyspowiadać. Ja niestety w swoim życiu wielokrotnie się odbiłem od właśnie pustego konfesjonału, a myślę, że to tam właśnie może się zacząć przystanek Jezus. To tam może być miejsce, kiedy młody, nie młody, ale człowiek spotka żywego Boga, nie? Przez to, że będzie mógł porozmawiać tam z kapłanem, wyspowiadać się i doświadczyć naprawdę, czym jest głębokość i szerokość Bożego miłosierdzia.
Nas goni czas, dlatego że już jest 23:27. Chcielibyśmy też dać wam taką przestrzeń do tego, żeby na koniec pozdrowić waszych najbliższych po tej dzisiejszej audycji. Może rozpocznijmy od Huberta.
No szczególnie pozdrawiam, tak, moją rodzinę i tych, dzięki którym wzrastałem właśnie w wierze, dzięki której otrzymałem moją wspólnotę, w której dzięki świadectwu wiary też doświadczyłem ewangelizacji, bo to nie było takie oczywiste od samego początku. Bardzo biłem się z myślami, czy jechać na ewangelizację, czy nie. Moja żona mnie do tego bardzo namawiała, a w tym momencie wspólnota się za mnie bardzo modliła. Poszedłem do kościoła i Panie Boże, czy Ty chcesz, żebym pojechał? A podniosłem głowę, zobaczyłem napis idźcie i głoście. Aha, okej, dziękuję.
Ja przesyłam najserdeczniejsze uściski dla naszej kochanej córeczki, która bardzo dzielnie została w domu z dziadkami i już od 2 godzin śpi. Pozdrawiam właśnie tych wspomnianych dziadków, dziękując tutaj za opiekę nad naszym maleństwem, ale też szczególne pozdrowienia kieruję w stronę tych wszystkich z całej Polski, z którymi ewangelizowałam przez wiele lat. Też całą naszą wspólnotę miłości ukrzyżowanej, wspólnotę, znaczy tą inicjatywę właśnie Przystanku Jezus w Lublinie. Ci wszyscy, którzy nas teraz słuchają, a jakoś nasze drogi się zetknęły na tych polach woodstockowych, to też dziękuję za ten czas i zawsze z uśmiechem do tego wracam i po cichu liczę na więcej.
Pozdrawiam serdecznie moje współsiostry Józefitki i wszystkich woodstockowiczów i wszystkich z Przystanka Jezus i wszystkich na całym świecie.
Daniela?
Jeśli chodzi o mnie, to ja przede wszystkim chcę pozdrowić moją narzeczoną, która słucha. Chciałbym pozdrowić też mojego wiernego kompana od ewangelizacji Konrada. Razem zaczynaliśmy właśnie od tych rekolekcji w liceum. No i całą naszą ekipę, która działa u nas w Nysie, działa coraz prężniej i coraz fajniejsze rzeczy zaczynamy robić. Także sił i wiatru Ducha Świętego.
Ja pozdrawiam moich współbraci werbistów na całym świecie. Pozdrawiam moich parafian oczywiście, szczególnie wszystkich młodych, wszystkich łotrzyków i mniąchaczy z Nysy. Wszyscy wiadomo, o kogo chodzi. Bardzo serdeczne pozdrowienia dla nich.
Pozdrawiamy też wszystkich ewangelizatorów z Przystanku Jezus ze wszystkich lat, tych 21 edycji. Nazbierało się nas trochę. Wszystkich naszych dobroczyńców, duchowych przystankowiczów, którzy modlą się za nas. Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami.
I Jędrzej.
Ja również skarbie pozdrawiam. I chciałbym też powiedzieć o tym, że jeśli ktoś chciałby coś o nas poczytać więcej, nie wiem, mieć z nami jakiś kontakt, to zapraszamy na naszą stronę przystanekjezus.pl, a również na Facebook, gdzie też można znaleźć pod nazwą Przystanek Jezus czy Wspólnota Świętego Tymoteusza. Serdecznie was zapraszamy do kontaktu, do współdziałania i do spotkania się na Przystanku Jezus.
A Szymon, kogo pozdrawia?
Ja pozdrawiam moją wspaniałą małżonkę, Aleksandrę. I może na tym skończmy.
Bóg zapłać. Tak. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za wasz optymizm, za waszą radość, doświadczenie, którym się dzielicie, no i ten zapał. Tak, bo dzisiejszy świat jest takim światem, który goni, który podąża za właśnie tym, żeby bardziej mieć, aniżeli być, aby pośród tych różnych spraw, bo przecież i pracujecie, i studiujecie, i uczycie się, i właśnie różne sprawy podejmujecie, to sprawa ewangelizacji, sprawa drugiego człowieka leży wam bardzo na sercu i tego wam bardzo serdecznie gratuluję i niech to przynosi w waszym życiu stokrotny owoc, a przede wszystkim w życiu tych, których spotykacie na co dzień i od święta, którym jest Przystanek Jezus. Bóg zapłać za ten spędzony czas.
Dziękujemy bardzo.
To świadectwo. To podziękowanie także dla wszystkich radiosłuchaczy łączących się wraz z nami w tej części czasu zaraz stania, za te świadectwa, za zasłuchanie, za współtworzenie tego naszego dzisiejszego wzrastania. Bogu niech będą dzięki. I życzymy, żeby te może właśnie pytania, które gdzieś tam pobrzmiewały, które wyczytaliśmy tutaj, prawda, te różnego rodzaju niepewności, te sprawy, które gdzieś tam właśnie w kwestii wiary nurtują nas. Niech chociażby przed Najświętszym Sakramentem, niech chociażby w spotkaniu z tym drugim człowiekiem, niech się naświetlą, niech będą taką rzeczywistością, która wleje odwagi, wleje pokoju i wleje jak najwięcej wiary w nasze życie. Bóg zapłać. W tym miejscu także pozdrowienia dla ojca Grzegorza Wosia, który na co dzień, tak powiedzmy, prowadzi czas wzrastania. Dzisiaj ma swoje święto, bo dzisiaj tak Grzegorza, wspomnienie liturgiczne. Bardzo serdecznie pozdrawiamy ojca Grzegorza w tym miejscu, życząc wszelkich potrzebnych łaski, aby święty patron Grzegorz Wielki orędował za ojcem, wypraszając wszelkie potrzebne łaski. To dla dzisiejszych wszystkich solenizantów i jubilatów. Bóg zapłać.